Cześć, witamy w drugim odcinku worldbuildingowym do naszej nadchodzącej serii sesji na podsłuchu o roboczej nazwie Astrofunk. Być może nie będzie się tak nazywać, kiedy w końcu zadebiutuje. Ja jestem Krzysiek Seran, a przy mikrofonach i kamerach siedzi też mysz.
Hello!
Ania.
Hej!
Rafał.
Hello!
I Kamil.
Hej!
I tak jak mówiłem na koniec poprzedniego odcinka, dzisiaj zaczniemy chyba od religii, fikcyjnych religii. To nie będzie religioznawstwo. Bo tak, mamy podstawową wiarę. Nazywam ją podstawową wiarą, bo była pierwsza, którą mieliśmy, bo po prostu bierzemy ją z systemu Coriolis na mechanice, którego będziemy grać. A przynajmniej na mechanice, którego zaczniemy grać, bo potem może się pogubimy w kostkach i stwierdzimy, że potrzebujemy czegoś prostszego, zobaczymy. Więc pierwszy system wiary to są ikony, wyznawanie ikon. I ikon jest bodajże 9 i one są osobami reprezentującymi pewne cechy, są patronami określonych zawodów i grup społecznych. Jak czytałem ten podręcznik, to najbardziej przypominali mi wiarę w 7 z Gry o Tron. Oczywiście jakby Coriolis rozgrywa się w świecie, gdzie istnieją głównie ludzie. Nasz świat będzie zupełnie inny, w związku z czym podręcznik do Coriolisa opisuje wszystkie te ikony jako reprezentowane przez, wiesz, człowieka z danymi atrybutami. W naszym świecie, w naszym kosmosie to równie dobrze mogą być przedstawiciele innych gatunków. I nie wiem, może w trakcie gry wymyślimy sobie na przykład, że któraś z ikon jest najczęściej reprezentowana, dajmy na to przez, nie wiem, przez Xarian czy cokolwiek. W każdym razie, więc pominę ich fizyczne atrybuty, no bo to bez sensu, bo nie będziemy ich stosować raczej, ale tak na szybko. Te 9 ikon, czy ile ich tam jest, możecie liczyć. To jest Pani Wes, która towarzyszy umarłym w drodze na sołd, ale i pociesza żyjących. Oni wszyscy mają trochę więcej niż tylko jedną rolę, więc podlega jej wszystko, co jest związane z przemijaniem. Jest trochę tak jak śmierć w naszej kulturze, ale w tym aspekcie tej, która kończy cierpienie. Druga ikona to tańczące, ikona inspiracji i wytrwałości, reprezentująca więź między kochankami, ale też nadmierne pożądanie, cokolwiek to znaczy. Jest patronką sztuk, przyjemności, więc to będzie taki trochę Cupid, Eros, muzy i bachantki, wszystko w jednym. I Bachus, skoro i bachantki. Trzecia ikona to Fortuna, patronka ryzykantów, każdego, kto ryzykuje, więc to oczywiście będą żołnierze, hazardziści, to będzie, wiesz, inwestorzy na giełdzie i każdy, kto, wiesz, kto stwierdza, że o, tam jest góra, to ja się na nią wespnę.
I każdy, kto chce zadrzeć z naszą załogą.
Przypominam, że będziecie dyplomatami.
Oczywiście, i lepiej, żeby z nami nikt nie zadzierał.
Pojedynek dyplomatyczny.
Czwartą ikoną jest kupiec, który jest ikoną bogactwa, rozwoju i sukcesu, takim trochę coachem osobistym. Przy czym pod ten rozwój można też podciągnąć takie rzeczy jak obfite plony i rozszerzymy go też wtedy na patrona rolników i tak dalej. Kolejną ikoną, ja już się pogubiłem i nie wiem, która to, jest marynarz, który błogosławi dobrze utrzymywanym domom i statkom. Więc to jest patron pracy fizycznej, sumiennego wykonywania obowiązków. W związku z czym od razu przychodzi mi do głowy, że kupiec będzie wtedy ikoną popularniejszą w innych klasach niż marynarz. Kupiec bardziej od finansów, marynarz od prawdziwych ludzi pracy. Kolejna ikona to wełdrowczyni, opiekunka handlarzy, odkrywców i kolonistów. Wszystkich, którzy wyprawiają się w nieznane. No a w pewien sposób, wiecie, no, ktoś, kto jest taksówkarzem, jego życie też zależy od podróży, więc wełdrowczyni również jemu będzie patronować. Kolejny jest posłaniec, który roznosi wieści, ale i zanosi modlitwy wiernych. Moim zdaniem podpada mu wszystko, co dotyczy przekazywania informacji w ten sposób. Czyli jeśli wysyłasz wiadomość i nie wiesz, czy dotrze do krewnego na innej planecie, modlisz się do posłańca. To będzie też patron dziennikarzy.
Hakerów.
Słucham?
Hakerów.
Tak, pewnie również. Dziennikarzy, hakerów, analityków, marketerów, propagandzistów. Zostały jeszcze dwie ikony. Kolejną jest Sełdzina. Jak sama nazwa wskazuje, Sołdzi wymierza karę. Będzie patronką wszelakich stróżów prawa i sełdziów. A w ramach takiego dualizmu myślę, że również przestępców, którzy mogą się modlić do Sełdziny o łaskę. Taki złodziej idąc na akcję, to oczywiście modli się do fortuny, ale też pamięta, żeby zapalić świeczkę Sełdzinie. I ostatni jest nieznajomy, tu już nawet nazwa się pokrywa z grą o tron.
Dishonored.
Prawda? Myślę, że on przede wszystkim będzie... On jest śmiercią w tym drugim aspekcie, czyli końca, tudzież tajemnicy, bo nie wiadomo, co jest dalej. Ale jest też od niepewności, ale i od poszukiwania odpowiedzi. Może być patronem poszukujących prawdy, więc w ten sposób mógłby być patronem filozofów, naukowców, czy nawet jakiegoś detektywa, jeśli akurat uważa się bardziej za myśliciela niż wiesz, kogoś, kto się modli do Sełdziny. Plus oni się nie wykluczają, więc jakby jeśli ktoś wierzy w ikony, no to w swoim życiu na pewno którąś ikonę lubi najbardziej i uważa, że najbardziej jakby do niego pasuje, ale pamięta też o pozostałych. Więc tak jak mówiłem, to jest wprost z Coriolisa. Trochę już to przepisałem i poszerzyłem interpretację, żeby szczerze mówiąc, podręcznik do Coriolisa o niektórych z nich mówi tylko, jak wyglądają i każe się domyślać, czemu patronują, więc to jest już moja interpretacja. I chyba mówiłem to w poprzednim odcinku, że pasuje mi, żeby ta wiara pochodziła z terytorium pierwszej potęgi, ale żeby była też popularna w tej, cudzysłów, naszej gromadzie, w tym kosmicznym województwie, w którym będzie się toczyć nasza kampania.
Pierwsza potęga to była ta kapitalistyczna, tak?
Tak.
Okay.
Tak. Między nagraniami ja
ma to sens.
Dopracowałem nieco potęgi, ale też nie chcę teraz w to wchodzić. Również dlatego, że potęgi będą bardzo na marginesie naszej kampanii, więc jakby jasne, ja mam w głowie, czym one są, ale może nawet minąć sporo czasu, zanim w ogóle je zobaczymy w grze, więc nie ma co teraz poświęcać im bardzo dużo czasu.
Okay.
Mam pytanie co do religii. Czy to jest tak, że jeśli wierzysz w któregoś z bogów, to automatycznie jesteś zaliczany do ogółu tej religii, tych wszystkich postaci? Czy możesz być tak, że wierzysz wyłącznie w swojego patrona i w nic więcej z tej gromady bogów?
To znaczy... Zależy, jak to sobie zinterpretujemy. Jakby jeśli chcemy trzymać się tego, co jest napisane w podręczniku do opisującym zupełnie inny świat niż ten, w którym będziemy grać, no to tam po prostu świątynie są poświęcone wszystkim ikonom naraz. Że może jedna jest na głównym ołtarzu, ale pozostałych 8 też ma swoje miejsce w każdej świątyni. Mhm. Jeśli naszym zdaniem ciekawiej byłoby, że tak, funkcjonuje to razem, ale że istnieją też odszczepieńcze kulty pojedynczych ikon, które stawiają tylko na tę jedną. Tylko z drugiej strony to jest wtedy takie bardzo niepełne. Bo wtedy, jeśli to miałby być czyjś jedyny bóg, czy bóstwo, to wtedy tak naprawdę ta jedna ikona musiałaby robić też, że tak powiem, te wszystkie rzeczy, za które odpowiada 8 pozostałych, albo inaczej masz religię, która nic nie mówi o śmierci, bo kupiec nic nie mówi o śmierci. To się wtedy trochę sypie.
Znaczy tak, a z drugiej strony jest... Znaczy,
ludzie nie takie rzeczy sobie wymyślali i tłumaczyli, bo im było wygodnie, to po pierwsze, a po drugie jakby te, mam wrażenie, że te ikony są na tyle ogólne, że jednocześnie da się tam zawrzeć wszystkie aspekty. W sensie na przykład właśnie, nie wiem, śmierć może dotyczyć, nie wiem, marynarza albo tych tańczących. Jakby wydaje mi się, że na upartego dałoby się to zrobić, więc pytanie jest bardziej, czy wydaje nam się to... Znaczy, dla mnie pytanie jest, czy wydaje nam się to na tyle ciekawe, że chcemy coś takiego mieć.
Ja lubię takich separatystów czasami.
Ja prawdę mówiąc to widziałem tak, że jakby jest ta religia, ale jakby kościołów w ramach tego jest co niemiara, no bo jakby trudno mieć jakąś scentralizowaną religię, właśnie, jeśli tak naprawdę mamy uniwersum, w którym nawet nie ma komunikacji jakiejś sensownej pomiędzy tymi, no bo z tego co pamiętam tak rozmawialiśmy, że tak naprawdę nie ma możliwości skomunikowania się z innym systemem. W związku z czym one tam sobie...
Jest regularna, wiesz, poczta. Chodzi po prostu o to, że nie ma przesyłania informacji między systemami gwiezdnymi. No. Więc statek musi przelecieć przez tunel podprzestrzenny, żeby przekazać wszystkie, wiesz, wiadomości, nagrania, listy i najnowsze odcinki seriali.
Bardziej mi się jeszcze wydaje, że skoro... Że skoro ta religia...
Ta religia by się wtedy rozwijała...
Że skoro ta religia pochodzi z pierwszej potęgi, to tutaj jest jakby zmieniona i jakby każdy ma swoją wersję na każdej planecie, w każdym tym, także ona jest przerobiona
mocno. Mój pomysł na to, jak ona jest zmieniona przede wszystkim, polegał na tym, że na terytorium, w którym będzie się toczyć nasza kampania, wiara w ikony jest zmieszana z wiarą w żywioły. Zmieszana i połączona. Mhm. Natomiast no pewnie mogą być też jakieś odszczepieńcze małe religie, które skupią się tylko wokół jednej ikony z pominięciem wszystkich pozostałych. I jeśli będę pamiętał, żeby wpleść je w grę, to gdzieś się tam pojawią.
Jeszcze pytanie jak bardzo chcemy się na religii tutaj koncentrować i jak ona będzie
Postać Kamila
obecna.
Jest religioznawcą i kapłanem, więc jakby... Dobra. Dlatego w przeciwieństwie do Ghostpunka tutaj zajmujemy się religią już przy tworzeniu świata.
Znaczy, bo ja to po prostu widziałem tak, że jakby istnieją te różne kulty, znaczy różne kościoły, które nie to, że jakby są poświęcone jakby tylko jednej ikonie, tylko jakby ta... Jakby wszystkie ikony istnieją, ale wszystko się obraca wobec jednej, znaczy szczególnie, że jakby to jest plan, który jakby ja miałem nawet wobec architorów, że jakby ta wiara w ikony tam funkcjonuje w jakimś stopniu, ale przede wszystkim skupiona wokół wędrowczyni jako jakby patronki jakby podróży, a ponieważ oni są na zdobywaniu wiedzy, jakby odkrywaniu swojej historii, więc jakby wędrowczyni stała się po prostu taką naturalną ikoną, do której mogło ich ciągnąć, więc po prostu wyobrażam sobie, że w takich pomniejszych kulturach to może tak funkcjonować, że jakby ikony są, jakby i możesz się pomodlić, wiesz, możesz mieć trochę tak jak świętych, tylko że to jest po prostu pytanie, jakby który z tych świętych jest najważniejszy, albo na przykład tak jak kulty maryjne w chrześcijaństwie, że jakby
albo model
nie możesz
grecki.
Wierzyć w samą Maryję, ale po prostu zajmuje na tyle ważne miejsce, że wbrew jakby naukom, że tak powiem, jakby kościoła, jakby jest równorzędną postacią z nie wiem, Jezusem, czy Bogiem, czy Trójcą Świętą, czy whatever.
Albo masz model grecki, gdzie masz po prostu panteon bogów, ale są miasta, czy rejony, czy, że tak powiem, pojedyncze miejsca, gdzie jedno bóstwo jest wywyższane ponad innych. To nie znaczy, że pozostałe nie istnieją, they just...
Ateny. I jakby w Atenach będzie przede wszystkim jakby Atena, co nie znaczy, że nie istnieją tam w ogóle jakby inni bogowie, do nich nie modli, czy i tak dalej, tylko po prostu jakby jakie miejsce zajmuje w tej kulturze dana ikona. Przynajmniej to ma też taką funkcję jakby w samej historii, przynajmniej moim zdaniem, że od razu coś mówi o kulturze, jakby sam fakt tego, wokół jakby której ikony się skupiła, to wtedy wiemy coś już o samej kulturze.
Mm-hmm. No.
Podoba mi się to, że jakieś miasta, które są niedaleko siebie, mogą na przykład mieć tego samego patrona i na przykład konkurować o to, kto lepiej składa ofiary temu bogu i w ogóle.
Albo mogą mieć nawet tego samego patrona i interpretować go w zupełnie inny mm-hmm. sposób, czy jakby skupiać się na zupełnie innym aspekcie jakby jego...
Właśnie te żywioły.
Patronatu. No to inna sprawa, że jakby jeszcze do tego dochodzą inne religie, które tam mogą jakoś się na to nakładać i mieszać.
Mm-hmm. No dobra. Ja też od razu podkreślę, skoro zacznę mówić o różnicach kulturowych, że tak jak przy Ghostpunku chcę unikać monolitów, to znaczy mówimy sobie, w tym momencie mamy, nie wiem, 8 czy 9 gatunków, będzie ich więcej, bo potrzebujemy statystów i dziwnych kosmitów w tle. Natomiast znowu to nie jest tak, że jeśli jakiś gatunek pochodzi z tej planety, to jakby całe terytorium, które ma stolicę na tej planecie, jest zamieszkane tylko przez ten gatunek i tak dalej. Jakby znowu planuję, że będziemy mieć wielogatunkowe kosmiczne państwa, czy jakkolwiek nazwiemy te organizmy. Mhm. Więc tak, chciałem to tylko wtrącić.
Znaczy tak, to jest kwestia skali, bo jakby jak to mówiłem, to miałem na myśli, wiesz, na zasadzie jakąś jedną wioskę, do której akurat trafiliśmy, czy jakieś miasteczko, gdzie wiesz, a tak jakby na przestrzeni państwa całego, to będzie już jakby zupełnie inny niż masz. Mhm.
Okej. Okay. No była wzmianka o żywiołach, jakby niemalże na poczekaniu wymyśliłem je na nagraniu poprzedniego odcinka, więc tylko powtórzę, że tutaj jakby wywodzący się z drugiej potęgi, która jest zainteresowana takim równomiernym organicznym rozwojem, jest kult pięciu żywiołów, czterech standardowych i pod piąty podciągamy przestrzeń kosmiczną, w skrócie przestrzeń. To jest... Są świątynie tych żywiołów, natomiast to są bardziej takie drogi życia czy filozofie. Po prostu na podstawie tych, wiecie, najprostszych skojarzeń, jak to ogień jest niszczycielski, ale z drugiej strony daje życie, więc jakby jest dla osób dociekliwych, ale też tych, które dbają o ciepło domowego ogniska, jakby... Żywioły są o tyle sympatyczne, że z każdym żywiołem jest tyle skojarzeń, że każdy, jeśli chce być związany z tym żywiołem, coś sobie znajdzie.
No tak.
Więc to pochodzi z terytorium drugiej potęgi i to przemieszanie na naszym terytorium, tej gromady gwiezdnej, gdzie się skupimy, polega na tym, że chociaż są, na pewno są miejsca, gdzie obie te religie są rozdzielne, w sensie no... wszyscy wyznają jedno albo drugie, to też popularne jest ich mieszanie w ten sposób. Tutaj inspiruje się trochę chińskim zodiakiem. Nie wiem, czy kojarzycie, ale chiński zodiak składa się z tych tam 12 zwierząt.
Ja jestem ziemskim smokiem.
Właśnie, bo jest ten 12-letni cykl, kiedy te zwierzęta się powtarzają, ale do tego dochodzi 5 żywiołów, w związku z czym ten cykl jest tak naprawdę 60-letni. I jeśli dobrze pamiętam, ja, Kamil i Rafał będziemy we trójkę ognistymi królikami. Coś mi się mogło pomieszać w tej sprawie, ale wydaje mi się, że to prawda.
Fire Bunny. No, chyba ten początkowy Pokémon jest ognistym. Nie, to jest zając. Nie, whatever.
Który ten było 30 początkowych Pokémonów? Który nie, z nich najnowszy. Na pewno był ognistym królikiem. W każdym razie tak, więc w związku z czym to przemieszanie polega na tym, że będziemy mogli mówić o świątyniach, wiecie, sełdziny powietrza i przestrzennego marynarza i tak dalej, co brzmi fajnie i od razu mi się podoba.
A potem powiedziałeś przestrzenny marynarz, to mi się od razu skojarzyła Planeta Skarbów and I was like, yes, I'm in.
No,
to jest dobry film.
Tak, i jeszcze pomiędzy...
Ziemisty marynarz. Dla rolników, tak? Produkcja ziemniaków. Kosmicznych ziemniaków.
Wiesz, to będzie jakiś... A nie, czekaj, nie, bo marynarz to nie jest wędrowiec. Co? Marynarz...
No marynarz jest od ciężkiej pracy fizycznej.
A, okej.
Okay, a ziemia jest od stabilności, wytrwałości, Więc tak, to się to jak najbardziej do siebie pasuje. Pomiędzy nagraniami wpadłem jeszcze na trzeci system religijny. Wydaje mi się, że to jest animizm, ale być może używam słowa, którego znaczenia nie do końca rozumiem, nie do końca poprawnie. W każdym razie chodzi mi o wiarę w to, że wszystko ma swojego ducha i że te duchy należy szanować i respektować. I to przez wszystko. Animizm. Słucham?
To chyba jest animizm.
Tak mi się wydaje, ale w każdym razie przez wszystko mam na myśli wszystko. To znaczy, oczywiście każda osoba, każda, ale też każda istota, każde zwierzę ma swojego ducha, każde drzewo, każdy kamień. Tak, Myszu?
Nie, czekałam aż do. Czekałam aż docentujesz Pocahontas.
Aha. Natomiast chciałbym to powiązać też. To już wydaje mi się wykracza poza ziemskie animizmy. Mianowicie chciałem do tego dodać to, że takiego ducha ma również grupa ludzi, która zbierze się razem i pracuje razem na wspólny cel, również ma swojego ducha. Dla rozróżnienia chciałem je nazwać totemami, przez co mam na myśli, że oddział wojska będzie miał swój totem.
A czy można by z tego zrobić patrona?
Okej.
Okay. Bo totem to jest takie słowo bardzo związane, specyficzne z kulturą rdzennych mieszkańców i tak się trochę czuję nieswojo, wykorzystując je do naszych fikcyjnych tutaj zabaw.
To może coś innego, bo patroni to trochę ta główna religia.
Chociaż... Znaczy tam są ikony, tu są patroni.
A, ikony, okej. Okay. Jakby... Też myślałam, że wymieniam. Myślałam, że używamy jakby zamiennie. To coś innego niż totemy, ale też coś innego niż patrony, poproszę. Patroni.
Patronusy.
Patrony.
Znaczy... No.
Matrony.
Okej, okay, no dobra, mógłbym argumentować, że totem ma szersze znaczenie niż tylko element wiary rdzennych Amerykanów, ale dobra. Prościej będzie wymyślić inne słowo. Okej, okay, no to jest to kolejna nazwa własna, którą musimy wymyślić kiedyś.
Zapisywać je gdzieś?
Co? Ale co?
W sensie spisywać listę rzeczy, które musimy wymyślić, jeśli chodzi o nazwy własne i jakoś...
To coś nowego. Tego się nie spodziewałem.
W dzisiejszych czasach dzwonek do drzwi?
Wszystko, co jest w Google Docu w nawiasie kwadratowym, to jest nazwa, którą musimy wymyślić. Jakby jest to... Okej, coś tutaj się dzieje. Dajcie mi chwilę.
Dzięki.
Oks. Jak Krzysiek wróci, to musimy klasnąć, bo zapomniałem o tym na początku.
Rafał, powiedz ty mi, czy blobosy są wyłącznie zielone?
Różne odcienie zieleni, chyba ale nie. Generalnie tak. Jedne są bardiej seledynowe, mogą inne bardziej turkusowe. Takie bardziej, tak.
Ale że co, pokenek za dużo? Co oni zrobili?
Nie wiem, opiekna.
Okej.
Jeszcze ciepło jest, Jesus.
Chodź, pokaż. Sąsiad przyszedł z chlebem.
Powiedział, że zjadł.
Ale super!
Ale fajnie.
O Boże, zjadł.
Naprawdę to mój fan obserwuje mnie w internecie.
Uważaj. Sprawdźmy chleb.
That took a turn.
I wouldn't eat that bread.
Wszyscy mówią, że powinnaś uważać na siebie i nie jeść tego chleba.
A, mieliśmy klasnąć.
Tak, bo zapomnieliśmy klasnąć na początku, więc ja bym chciał, żebyśmy klasnęli teraz. Myszu. Rafał.
A, popił.
Brawo. Aniu. Krzyśku. Czemu ja używam wołaczy, jak nie cierpi wołaczy?
Nie wiem, Kamilu.
Czemu ich nie cierpisz?
Kamilu,
nie wiem, co, mam jakąś dziwną...
Uraz ze szkoły.
Chyba ze szkoły, nie wiem. Nie mam żadnego konkretnego jakby wspomnienia, ale z jakiegoś powodu, jak ktoś mówi do mnie Kamilu, to natychmiast mam takie, że czegoś ode mnie chce, albo coś przespałem, albo zaraz wyląduję na dywaniku, albo coś takiego, nie wiem.
Czy twoi rodzice do ciebie mówili per Kamilu?
Nie, nigdy.
Panie
może Marcin ci obrzydził na całe życie.
Może to jest związane z Marcinem.
Tak. Nagrywamy dalej?
Tak. Ja co do tych totemów, to ewentualnie, tak poszukałem sobie na synonimów. Emblemat jest takim słowem, które w miarę brzmi jak coś.
Może emblemy.
Nie mówię nie. Chcę też teraz zajmować...
Gdyby pomieszać je z tą religią żywiołów, byłby
tak,
fire
tak, będzie emblem ognia, wiemy.
Muszę że w trzech domach będzie nawet.
Muszę powiedzieć, że nie mówię nie, to jest najwyższy komplement, jaki mogę otrzymać od Krzyśka w wymyślaniu.
Nie, ja po prostu... Słuchaj, teraz nagrywamy, nie chcę teraz jakby poświęcać 15 minut na wymyślanie, wiesz, nazwy dla fikcyjnego czegoś. To zrobimy później. W każdym razie tak, więc chciałem, żeby w ramach animizmu te emblemy miały o tyle szczególne znaczenie, że jakby każdy pojedynczy byt, który ma swojego ducha, prędzej czy później przeminie, natomiast taki emblem jest czymś większym i czymś bardziej długotrwałym, bo oddział wojska, jeśli nie zostanie rozwiązany, może pielęgnować taki emblem po prostu przez stulecia, bo po prostu poległych żołnierzy zastąpią kolejni. Nie ukrywam, że to nie jest mój własny pomysł. Kradnę go, przynajmniej tak jak go pamiętam, z Mass Effecta. Przy czym w Mass Effectie on występuje tylko w kodeksie. Jest dopisek, że Turianie w coś takiego wierzyli. Tego nigdy nie ma w grach, więc... Wiedzą o tym tylko frajerzy tacy jak ja, którzy przeczytali kodeks, w związku z czym swobodnie możemy z tego skorzystać.
Frajerzy.
Okay. Jeszcze jedna sugestia. Grajer. Animus, skoro mamy animizm, to... Ale...
Znaczy, animus mi nie przeszkadza. Może być animus.
Kurde, chciałbym mieć aminus.
Rafał wystrzela się ze wszystkich dowcipów o Assassin's Creed teraz, zanim zaczniemy grać. Potem to mogą być animusy.
Zachowam sobie je specjalnie na później.
Proszę, nie musisz. W każdym razie mój pomysł był taki, żeby animizm był religią natywną dla naszej gromady i żeby brał się od tych antropomorficznych pastelowych mrówkojadów, którzy też potrzebują swojej nazwy.
Yes, please.
I że chociaż był znany też jakby poza kulturą tego gatunku już wcześniej, to rosnącą popularność zyskał w ostatnich latach, bo podczas rebelii przeciw pteroludziom wielu żołnierzy służyło z antropomorficznymi pastelowymi mrówkojadami i przyjęło tę wiarę. Prawdopodobnie niektórzy łączą ją jakoś z wyznawaniem ikon i żywiołów i jeszcze nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało, ale to są rzeczy, które będziemy sobie wymyślać w trakcie gry.
Czyli jeszcze raz, ikony to były
pierwsza potęga.
Pierwszej potęgi.
Żywioły z drugiej potęgi.
Z drugiej potęgi, a animizm jest jakby nasz.
Tak.
Dobrze.
Tak. I co by tu jeszcze? Jakby powiedziałbym, ujmę to tak, ponieważ to są rzeczy, które wymyśliliśmy przed rozpoczęciem gry, to będą te ważne religie, jakby bardziej powszechne. Absolutnie to nie jest kompletna lista. Na pewno jest ich mnóstwo więcej, tylko ja w tym momencie nie mam innych pomysłów, więc w związku z tym automatycznie te inne będą się pojawiały jako, no tutaj w tym mieście, na tej planecie jest taka wiara, ale to nie jest powszechne.
No bo wulkan jest na tej planecie i wierzą w ten wulkan na przykład.
Bo gdyby to było powszechne, to musielibyśmy je wymyślić z góry, więc a ja już nie mam więcej pomysłów. Może wy macie.
Teoretycznie Eksarianie mają swoją... Znaczy to nawet nie jest religia do końca, bo to nie jest jakby zorganizowana religia, no ale jakby mają, wierzą w
Ksara.
Tak.
No tak, jakby... to nie jest tak, że każdy jeden Ksarianin znał go osobiście.
Więc to nie jest tak naprawdę wiara za bardzo, czy religia, to jest po prostu...
Ale może mają nadzieję, że wróci w innej formie.
Ale gatunki poza Ksarianami mogą traktować Ksara jako Boga, a każdego jednego Ksarianina jako jego apostoła.
No. Myśmy go nigdy nie widzieli, oni wszyscy są jakimś kultem.
To jest pomysł.
Ja bym chciała jakiś, bo myślę, że Morfiusze wierzą w tą uniwersalną wiarę i jakby...
Którą?
Poczekaj. No, z tymi ikonami.
Tony?
Tam byli te...
Ikonizm.
Tańczące? One się nazywały?
Tak.
To myślę, że oni w nich wierzą najbardziej, bo chociaż, bo to też jest miłości. Chodzi, no ale też związane ze sztuką, myślę, że oni się bardzo skupiają na tym aspekcie sztuki i właśnie tej takiej dokładności i wytrwałości w tym, co tworzą i jak się tworzą. Ale chciałabym jakąś religię, która ma świra na punkcie technologii. I są tacy, Boże, statki kosmiczne są takie świetne. Boże, komputery jest to najlepsza rzecz. I w ogóle.
Ale religię czy kulturę?
Religię. Chciałbym stricte religię, która strasznie się jara technologią.
Jak to się ma do ich stosunku do architorów w takim razie?
No właśnie, myślę, żeby się jakby... takie fanboje by byli trochę. Ci wyznawcy. Jakby... to jest jednak, bo to jest science fiction, tak? I to jest w zaawansowanym już okresie cywilizacji wielu. No jakby podróże kosmiczne to już jest ogromna rzecz. Więc myślę, że jakby musi być jakiś zachwyt technologią. I myślę, że w te, najbardziej ekstremalna wersja tego to jest właśnie stricte kult technologii i rozwoju takiego.
Okay.
Ma to sens. Ma to sens. To praca domowa, dopisz to potem do Google Doc'a.
O, to zapiszę.
To co nam dalej zostało?
No to jest kwestia dyskusyjna, pytanie otwarte, na które próbowałem uzyskać od was odpowiedź i na razie nie uzyskałem. To znaczy, podręcznik do Coriolisa przewiduje istnienie mistycznych mocy. W sensie ma mechanikę na ich temat. Pytanie, czy my chcemy mieć mistyczne moce w naszym świecie?
Szczerze mówiąc?
Space opera często ma coś mistycznego. Czy to będzie moc w Gwiezdnych Wojnach, czy to będą New Type w Gundamie, czy...
jakieś po prostu moce psioniczne.
W jakim sensie mistyczne? W sensie to jest coś, co... nie jest pochodzenia boskiego, ale jest takie tajemnicze i niewytłumaczalne w takim sensie?
No w sensie czegoś, co jeśli uprzemy się nazywać naszą grę science fiction, będzie bardzo nie science.
A, czyli...
tylko właśnie każda moc odpowiednio niewyjaśniona może być nazywana magią, tak? A może się okazać, że jest to po prostu jakaś inna cywilizacja, czy coś, co po prostu jeszcze nie potrafimy wytłumaczyć?
Może być tak. Znaczy, to może pochodzić z czegoś.
Ujmę to inaczej. Jeśli ktoś bardzo chce, może sobie tłumaczyć moc midichlorianami. Ja nie chcę, ale można. Pytanie, jakie to ma znaczenie? Jakby podstawowe pytanie brzmi, czy chcemy mieć coś takiego w naszej grze, czy nie?
Znaczy, ja... Ja się dostosuję do, że tak powiem, Vox Populi,
ale ty nie chcesz.
Głosuję na nie, bo jakby skoro science fiction, to trzymajmy się tego science. Jakby możemy sobie wymyślić najdziwniejsze rzeczy, ale jakby to nie jest tak, że w tym świecie nie ma tajemnic i nie ma rzeczy niewyjaśnionych, ale nie dodawajmy do tego magii. Jakby magia wzięta w duży cudzysłów, ale magii.
Ale na przykład umiejętności gatunków jakieś psioniczne, na przykład, no to wyjaśnione to jest... przez naukę, powiedzmy, ale...
No ale to nie jest właśnie jakby, wiesz, to nie jest gwiezdnowojenna moc, którą może opanować ktoś niezależnie od tego, jakiego jest gatunku, jeżeli... będzie trenował albo ma ku temu predyspozycję. To nie jest jakby jedna taka wszechogarniająca ogólna rzecz, tylko to są już jakby konkretne cechy niemalże wynikające z biologii. Dla mnie to jest trochę innego.
Ja szczerze mówiąc jestem na tak, jeśli chodzi o mistyczną energię, ale żeby to była tak rzadko spotykana rzecz, że
Krzysiek, nawet, czy potrafi...
że parę pokoleń mogło nie słyszeć o niej i tylko jakieś dziady, pradziady 300-letnie pamiętają, że a rzeczywiście coś tam, jak miałem 15 lat, to 60 lat wcześniej stało się coś takiego, że coś zostało odkryte i w sumie nikt nie wiedział, o co wtedy chodziło i co to było. Jakby pasuje mi, żeby to było coś antycznego i bardzo nieznanego, ale zdecydowanie nic, co jest w jakby wiedzy powszechnej. I w ogóle.
Po pierwsze usłyszałem, że jakieś dziady 30-letnie.
Ej no!
Nie, nie powiedziałabym tak.
Wiem. Ej no!
300-letnie dziady.
Krzysiek, czy potrafisz, nie wiem, w kilku słowach koriolisową magię przytoczyć, opisać?
Tak, to jest bardzo proste. Jest praktycznie nieopisana w podręczniku. W związku z czym w Coriolisie, w świecie Coriolisa jest tak, że w miarę niedawno w tamtym świecie zaczęli się pojawiać mistycy, którzy tak naprawdę mechaniczne mistyczne umiejętności opisane w podręczniku ograniczają się do różnych sposobów pozazmysłowego zdobywania informacji, to znaczy są wizje przyszłości, jest widzenie odległych miejsc, jest jakaś coś podpadającego pod telepatię. Jeśli dobrze pamiętam, w podręczniku głównym nie ma opisanego niczego, co by pozwalało wpływać na świat fizyczny. Natomiast ponieważ olewamy wszystko inne, co jest w tym podręczniku, to jakby nie jest to żaden drogowskaz dla nas.
A można by na przykład coś takiego wpleść po prostu w ten aspekt przestrzeni w drugopotęgowej religii? Że wyznawcy przestrzeni potrafią właśnie jakoś dzięki medytacji i tak dalej zobaczyć wizję przyszłości i tak samo właśnie z informacje, że pokonują przestrzeń.
Można by tylko to wtedy stawia jeden system religijny ponad innymi, jeśli wiesz, wyznawcy tej jednej ścieżki, tej jednej religii dostają umiejętności, których nikt inny nie dostaje, to jest nagle takie, to oni chyba mają rację. Kamil?
Ja, tak, bo tutaj doczytałem w dokumencie, że o punktach ciemności jakby w Coriolisie.
Używać tej nazwy, bo ona sugeruje istnienie jakiejś złej siły.
Znaczy, przy czym właśnie do tego zmierzam, że tu jest napisane, że w Coriolisie pustka kosmosu jest z natury czymś złym i między bramami coś siedzi. I nawet dopisałeś, że trochę mnie kusi, żeby zachować w naszym świecie taką sugestię kosmicznego horroru. Co jakby też mi się w miarę podoba, to jakby w tym, że jakby taka mistyczna moc może być jakby w jakiś sposób nie tyle zła, co bardziej podejrzana, albo że właśnie wiesz, że gdzieś pomiędzy bramami, że jeśli pójdzie ci nie tak skok pomiędzy bramami, to możesz utknąć, a ludzie, którzy wracali gdzieś tam z pomiędzy bram, nie bardzo potrafili opowiedzieć, co widzieli, albo coś dziwnego się z nimi działo i że rzeczywiście jest tam coś takiego w tym świecie pomiędzy gwiazdami, co jest po prostu niebezpieczne i można z tego czerpać, ale nie bez konsekwencji.
Okej, to mi się podoba o wiele bardziej. Aspekt pod tytułem horror pustki kosmosu, która może wpływać na ludzi, którzy mogą jakby się w nią jakby wczepić, ale to potrafi też mieć niekorzystne konsekwencje, czyli jakby okej, moce, ale nie bez kosztu.
Mhm. Ja uwielbiam wizje, sny, jakieś przepowiednie i w ogóle, więc jak najbardziej jestem za tym, żeby taki mistycyzm się objawiał w czymś takim, że ktoś raz na 300 lat dostanie jakąś przepowiednię.
Więcej scen karapaczych snów,
tak,
w naszych kampaniach.
Super byłaby wizja, że ktoś po prostu by źle przeleciał przez tą bramę i potem męczyłyby go jakieś koszmary przez kolejne parę tygodni, których nie byłby w stanie nawet opisać ludzkimi słowami, bo po prostu to było tak odrealnione i tak niesamowite.
Mógłbym pomyśleć, że czytaliście ten podręcznik, bo zasadniczo idziecie tym samym tropem, co Szwedzi, którzy go napisali.
No, jesteście jak Szwedzi.
Dla mnie to się natychmiast staje od razu ciekawsze, chociażby z punktu widzenia mojej postaci i gatunku Ksarian, dlatego że jakby oni, kiedy nie są w formie materialnej, kiedy są w formie fotonów, cząsteczek światła, to jakby to oni egzystują w pustce kosmosu i przez nią się przemieszczają i
ale nie przemieszczają się przez bramy.
Tak, ale właśnie bawi mnie myśl tego, że dla Ksarian ta mistyczna moc, czy ta energia pustki, o której mówią inne kultury, inne gatunki, dla nich jest czymś obcym i niezrozumiałym, mimo że oni w tym siedzą i to też dla nich może być ten taki, wiesz, biorąc pod uwagę, że oni zbierają wiedzę i poszukują wiedzy, to też może być element, który ich jakby popycha do dalszych poszukiwań, jakby ten jeden taki kluczowy temat, który oni próbują zbadać, bo jest im zupełnie obcy. I like that idea.
Okej. Okay. No dobra, okej. Okay. Czyli zostawiamy miejsce dla mistycznych mocy poprzez
pustkę kosmosu.
Być może korumpujący wpływ czegoś, co siedzi w przestrzeni podprzestrzennej. Okej, okay, dobra.
W innym wymiarze.
Tyle dobrego, że ten nie będę musiał odbiegać mechanicznie od podręcznika, bo zasadniczo zasady zostały napisane z podobną myślą.
Astrofanktulu. I'm sorry.
Fanktulu, dokładne słowo.
Fanktulu.
Jak cię złapią macki wystające z bramy, to przestanie ci się chcieć dowcipkować. Za trudne zdanie.
Mam dobra. Jedną rzecz, którą bym chciał zaproponować.
Okej.
Okay. Walki będą przy pomocy broni białej.
To chciałbym, znaczy, żeby... Poczekaj, ja tutaj dodam, bo to mi padło w tym nagraniu jeszcze. Walki toczą się również, jak najbardziej toczą się przy pomocy broni strzelającej. Chodzi o to, że broń strzelająca wiąże się z ryzykiem dekompresji. Dopiszę do tego zasadę, bo w podręczniku nie jest to takie proste, a ja chciałbym, żeby to było bardzo ryzykowne, w sensie dosłownie, zależnie od kalibru broni, od tego, czy strzelasz tuż przy iluminatorze, czy jesteś gdzieś w głębi statku, ale chciałbym, żeby te naprawdę ryzykowne strzały to był po prostu rzut kostką, jak wypadnie ci jedynka, to jest dekompresja, a w przypadku, dajmy na to, nie wiem, gumowych pocisków, albo jeśli strzelasz z dala od okien, to rzut dwoma kostkami, jak wypadną ci dwie jedynki, to wtedy jest dekompresja. Już mało, ale wciąż jest ryzyko. W związku z czym takie ryzyko dekompresji prowadzi do tego, że autentycznie w trakcie operacji wojskowych, abordażu czy tym podobnych akcji jest wykorzystywana broń biała, bo w momencie, kiedy abordażu dokonuje oddział uzbrojony w broń palną, to wszyscy na pokładzie wiedzą, oni chcą nas pozabijać, jakby nie zależy im na naszym życiu, musimy zrobić wszystko, żeby się obronić. Więc tacy zwykli cywilizowani piraci będą wbijać z kosmicznymi rapierami i tak dalej, bo jak przeciwnik wie, że jego życie, że zachowa życie, jeśli się podda, to od razu idzie łatwiej. Co też przez to rozpowszechnienie broni białej też widzę tutaj od razu miejsce dla dużej kultury związaną z tą bronią białą, przez co mam na myśli rytualne pojedynki dworskie i tak dalej. Dobra, to było addendum ode mnie do słuchaczy, żeby słuchacze byli na bieżąco z tym, co sobie ustaliliśmy na Messengerze dawno temu. Rafał, leć.
Tak, chciałem dodać jakiegoś takiego pazaz, żeby uniknąć mieczy świetlnych, uniknąć wibroostrzy. Moim pomysłem jest to, żeby to były ostrza też z zasilaniem w środku, które sprawia, że ostrze zaczyna się rozgrzewa do czerwoności. I są takie ala plazmowe właśnie ostrza, które jak się dwa zetrą, to na wszystkie strony lecą iskry i są, jak machasz mieczem, to zostaje smuga rozgrzanego, taki powidok tego, no.
Czyli miecze świetne bez trademarku?
No nie, bo to ostrze jest rozgrzane do czerwoności, a nie że znika.
Znowu...
I jak chowasz już później ostrze do pochwy, to taki dymek idzie i słychać takie...
Znaczy, ja tylko chciałbym zauważyć, że jakby o ile podoba mi się ta wizja, to nie wiem, jak to się ma do pomysłu tego, że to jest po to, żeby uniknąć dekompresji, a jeśli taki miecz jakby prze...
On nie tnie wszystkiego, nie. On owszem, ma wtedy powiedzmy dodatkowe obrażenia, jeżeli kogoś uderzy, ale to nie tnie metalu. No.
Okej. Okay.
A to ja mam pytanie, czy w takim razie taki miecz, biorąc pod uwagę właściwości rozgrzanego metalu, to czy on na przykład zmniejsza obrażenia, bo it cauterizes the wound, więc krew tak szybko nie leci.
Wątpię.
A czy, ale czy są... wiesz,
gdyby spojrzeć na miecze świetlne z punktu widzenia fizyki, to dotknięcie ciała tym mieczem powoduje eksplozję wszystkich płynów w tobie, więc taki przebity Qui-Gon przez ostrze Maula powinien eksplodować w chmurze
dymu. Dlatego nikt nigdy nie twierdził, że Gwiezdne Wojny to science fiction. I nasza gra też nie będzie science fiction. Znowu jakby absolutnie jestem w stanie to klepnąć, bo Szwedzi odwalili za mnie pracę, jeśli chodzi o mechanikę, bo Coriolis przewiduje jakąś broń białą zasilaną ogniwem, które robi coś tam. Nie pamiętam, jak to jest opisane w podręczniku, więc możemy przyjąć twoją wersję. Bo już jest do tego statystyka w tabelce, więc wszystko jest na swoim miejscu.
A czy są w tym świecie...
Lava Blades.
Czy są w tym świecie miecze łańcuchowe?
Nie wydaje mi się.
W sensie ala Warhammer. W sensie ten, jak znaczy piły łańcuchowe.
Czekaj, myślałem, że chodzi ci o Ike z Sol Calibura.
A ja też, ale...
Nie.
Chodzi mi o piłę mechaniczną.
Tak. O to mi chodzi, że łańcuchowe, w sensie jak piły łańcuchowe, tylko że miecz.
Okej, to pomyślałem o zupełnie innym mieczu łańcuchowym.
Tak.
Takim, że się jest w formie bicza, a potem się składa.
Słuchajcie, nie mam pojęcia, nie otwierałem tego podręcznika od 4 czy 5 miesięcy. Być może są.
A jak taki gorący miecz ten tnie Morfiusza, to wypala mu glinę i nie może jej później manipulować, dopóki nie się nie wykruszy.
O, so cool! I mają blizny! O Jezu, kocham blizny. Ale super.
Mam autentyczne pytanie w tym momencie, skoro to zostało wspomniane. Bo tak, Coriolis jest dużo bardziej kostkowym systemem od Blades in the Dark, w sensie to jest po prostu system, gdzie w walce rzuca się na inicjatywę i rzuca się na każdy atak i są hapeki i tak dalej. Nie ma tych hapeków dużo, więc te walki powinny być krótkie i mordercze. Znaczy nie mordercze, bo zbicie hapeków do zera nie zabija, tylko obrażenia krytyczne zabijają, czy mogą zabić. Natomiast, więc to jest ogólnie dużo bardziej kostkowy system i tak dalej, z tych, które wiesz, mają niby modelować rzeczywistość i tak dalej. Więc pytanie, do którego dążę, jest takie, czy zależy wam, żebyśmy wymyślali osobne mechaniki dla różnych gatunków, bo nie ukrywam, że mi się strasznie nie chce. I chciałbym, w związku z tym chciałbym, żeby jakby mechanicznie, żebyście wszyscy działali tak samo. Rozważam specjalne zasady dla gatunków, którymi nie gracie. I wtedy ewentualnie, jeśli potem postać wam zginie i będziecie chcieli grać którymś z tych gatunków, to przynajmniej będę to już miał wymyślone, ale przynajmniej nie muszę teraz wymyślać wszystkiego już w tym momencie.
Okej.
Znaczy, ja bym to bardziej widział tak, jak to było w Ghostpunku na zasadzie, że jakby zasady po prostu dopasowujemy po prostu zasady do możliwości jakby gatunku. No jeśli, wiesz, to, że nie wiem, moja postać, powiedzmy jakby jeśli jest... ma robotyczne ciało i może coś tam, wiesz, trzymać w, nie wiem, ręka może jej się zmieniać w miecz czy coś takiego, nie wiem, jak to tam, jeszcze nie myślałem na tym dokładnie, to jakby to nie zmienia faktu, że to jest po prostu miecz i to działa tak, jakby wyciągał miecz po prostu mechanicznie, więc tylko po prostu kwestia znalezienia odpowiedniej mechaniki, którą można pod to podpiąć.
Okej, dobra.
Ale mechaniki, która już istnieje, a nie którą trzeba
podpiąć od zera. Myszu, czy ty się zgłaszałaś po konchę?
Nie. Ja mertałam paluszkami.
Myślałam, że podnosiłaś rękę.
Ja się zgłaszałam, chociaż nie podniosłam ręki. Czy będą phasery jakieś takie oszałamiające jak w Star Treku? Czy raczej broń jest taka do zabijania stricte?
Wiesz co, Coriolis, podręcznik skupia się na broni palnej, ewentualnie energetycznej. Szczerze mówiąc, w tym momencie nie przypominam sobie broni, której celem byłoby ogłuszanie. Natomiast tak jak przed chwilą powiedziałem, system zakłada, że zbicie hapeków do zera pokonuje przeciwnika, ale go nie zabija. Tak naprawdę z mechanicznego punktu widzenia decyzja, czy kogoś zabić, czy nie, zawsze będzie należała do was.
Fajnie.
To ewentualnie wiesz, no znowu będziemy uważać na fikcję, będziemy uważać na to, co się dzieje w grze i to, co ma sens. No jeśli ktoś mi zadeklaruje, że strzela serią z samopowtarzalnego karabinu maszynowego w jedną osobę, to wtedy może powiem, że ona jednak ginie po zbiciu do zera hapeków, bo znajmy jakieś granice. Mhm. Ale zasadniczo, mechanicznie wydaje mi się, że za każdym razem będziecie mogli decydować o losie przeciwnika.
No i generalnie można być, ciężko jest być draśniętym mieczem motorowym z piłą motorową.
Czy jakby jak to ująć? Czy my chcemy takiej brutalności w tym wszystkim? Bo jakby...
To znaczy tak...
Bo my gramy jednak dyplomatami.
Znaczy, to jest złożone, wielopoziomowe pytanie, bo w ogóle pytanie o brutalność w grze, odpowiedziałbym na to w ten sposób, że tak jak i Ghostpunk, nasze gry RPG są zasadniczo PG-13, to znaczy czasem dochodzi do przemocy i my wtedy wspominamy, że ktoś zostaje ranny i w co, no ale tak jak w Ghostpunku nigdy nie opisywałem wam lejących się flaków, tak nie mam zamiaru kiedykolwiek tego robić, bo mnie to nie bawi i tak dalej, więc jakby tego nie będzie. Inna warstwa pytania, to znaczy, czy spodziewacie się, że kampania będzie brutalna, skoro jesteście dyplomatami? Cytując klasyka, to znaczy George'a Lucasa w Ataku Klonów, to trochę zależy od tego, jak bardzo agresywne to będą negocjacje. A na pewno to też chodzi o moje przyzwyczajenie jako prowadzącego. Moje przyzwyczajenie jako prowadzącego. Zależy od gry, tak? W SSW Amsterdam się strzelaliście parę razy i nikt nie miał z tym problemów. Ja też nie miałem z tym problemów. W Astrofanku raczej przemoc nie będzie moim domyślnym pierwszym rozwiązaniem, po które macie się ugnąć. Mhm. Co też jakby nie chcę się zapełzać w kozi róg. No, nie powiem wam, że absolutnie nigdy nie postawię was w sytuacji, gdzie byście musieli walczyć o swoje życie, no bo nie chcę, żebyście czuli się bezpiecznie, bo po co. Więc zobaczymy.
Okej. Okay. Bo po prostu przez to, że jest broń biała, to jest jednak większy potencjał na wiecie, takie epickie momenty, gdzie odcinasz komuś głowę i w ogóle i no bo jakby przy strzelaniu to po prostu strzelasz do kogoś, tak? I that's it mostly, chyba że mu wybuchniesz
głowę. Chyba, że strzelasz w Falloutach Bethesdy, wtedy jak najbardziej możesz komuś odciąć głowę.
O tak, no i wybuchasz, całe twoje ciało wybucha przy okazji, jak dostaniesz w rękę, w nogę, w cokolwiek. Ale po prostu, bo jakby zazwyczaj nie mam nic przeciwko jakiemuś takiemu bardzo ekspresyjnemu zabijaniu, ale jakoś nie pasuje mi to do estetyki tej kampanii tutaj, więc...
Oglądałaś Star Treka Discovery?
Nie, Discovery nie.
Polecam.
I tam się,
w sensie... tutaj też niby wszystko jest takie ładne, wiesz, podświetlone, technologia zaawansowana, no ale jak wybuchają rzeczy na statku, no to są ludzie zakrwawieni, albo znaczy, jak nie, się biją i tak
to
dalej.
To spoko, tylko jak przytoczyłeś ten miecz, w sensie ten jak piła mechaniczna, to miałam takie wrażenie, bo jakby wyobrażam sobie, nie wiem, że jest jakaś walka, tutaj ktoś krzyczy, wiecie, nie strzelajcie, nie strzelajcie, a tutaj ktoś odpala ten miecz z takim czas na morderstwo, więc po prostu...
Takie crude trochę się wydaje ten miecz.
Tak, właśnie nie wiem, czy takie... Ale to tylko takie moje odczucia mówię, jakby to...
Właśnie Kamil, bo wydaje mi się, że technologia piły motorowej może być...
Spoko, trochę... ja tak bardziej pytałem akademicko, to nie jest to, że ja chcę mieć koniecznie ten miecz z piłą łańcuchową, tak tylko...
Dobra.
Byłem po prostu ciekaw.
To ja tylko daję znać, że po prostu tak mi trochę to, okay. Tak wiecie.
Czyli raczej stawiamy na ten cywilizowaną broń na cywilizowane czasy.
Tak, no w sensie cywilizowana, no... Jakby ktoś miał maczugę albo coś, no to akceptowalne, tylko żeby to nie było takie, że moja broń jest od po prostu niszczenia ludzi w najbardziej epicki sposób, bo chyba, że ktoś by grał postacią, która jest barbarzyńcą science fiction, no to już bardziej...
Kosmiczni barbarzyńcy.
No, tak.
To bardziej jakiś jednostrzał może kiedyś w tym świecie.
Barbarians in space! Okay. Barbarians!
Nie, jakby co, to nie patrzcie na mnie, bo zasadniczo wyczerpaliśmy moją listę tematów.
Mam pytanie. Ale to nie, to może zacząć, Kamil.
Znaczy nie, bo jakby jedyną kwestię, jaką, znaczy poza tym, że jakieś nazwy możemy powymyślać, to taką kwestię, czy jakieś miejsca, czy jakieś planety konkretne, na przykład rodzime planety konkretnych gatunków, czy tego typu rzeczy, czy chcemy jakby powiedzieć, jak coś, jak wyglądają te miejsca w tym kosmosie, czy coś takiego wymyślić.
Ja nie mam swojej planety, ale chciałabym wymyślić inną.
Okej.
Okay. Znaczy mam wstępny pomysł.
No to, ja. To pewnie.
Dobrze sprecyzować.
Bo ja możemy się nad tym zastanowić, jakby ponieważ ja to tak zaskoczyłem, czy ty, Aniu, masz jakieś pytanie w takim razie, to jeszcze do tego wrócimy.
Tak, ja mam pytanie, ono jest bardziej takie, nie wiem jak to powiedzieć, postaciowe w sumie. Co jest jakby, bo próbuję wyczuć vibe tej naszej części kosmosu, po której będziemy się głównie poruszać i tam mieć jakieś przygody i w ogóle. Co jest jakby rzeczą, która najbardziej przejmuje wszystkich tych mieszkańców tej gromady? W sensie, co jest takim motywem, który jest obecny dosłownie może u większości, bez względu na kulturę i rasę i w ogóle? Czy to jest jakiś strach przed kolejną wojną? Czy to jest jakaś chęć ekspansji, czy coś w tym stylu?
Głównym tematem jest przemeblowanie rzeczywistości geopolitycznej po upadku mocarstwa pteroludzi. Ponieważ oni władali większością naszej gromady i zagrażali całej reszcie, tym, którym nie zdążyli jeszcze podbić, bo jak już tam ustaliliśmy na Messengerze, nie wiem, czy to padło na nagraniu, więc po 20-30 latach najpierw partyzantki i ruchów oporu, które pomału łączyły się jeden z drugim, w końcu wybuchła taka otwarta wojna na całego już ze zjednoczonym ruchem oporu i ta wojna trwała 3-5 lat, więc w sumie cały konflikt to jakieś 35 lat, więc po tych 35 latach konfliktu pteroludzie zostają pokonani i to oznacza nagle, że w większości naszej gromady nie ma struktur, które utrzymywały tam porządek, co oznacza jakby rozwój różnego kosmicznego bandytyzmu. To oznacza też również teraz wyścig po te terytoria, które w tym momencie są. Oczywiście jakby jedno kosmiczne państwo mówi, no tam 300 lat temu przed pteroludźmi to było nasze terytorium, ale my nie mamy teraz floty, ale to jest nasze, a obok są ich sąsiedzi, którzy mówią, ale my mamy flotę, więc teraz to jest nasze. Więc jest dużo takich lokalnych waśni, które się zaogniają. Na pewno wśród pozostałych tych państw w naszej gromadzie jest jakieś najsilniejsze, które najchętniej zostałoby nowymi pteroludźmi. I też potęgi, pierwsza i druga, które dotąd omijały ten region, między innymi dlatego, że pteroludzie, chociaż byli lokalnym graczem, to byli zbyt silni, żeby od tak tutaj wejść i realizować swoje cele. Teraz nie ma już pteroludzi, w związku z czym też pierwsza i druga potęga zaczynają tutaj działać. Na razie najprawdopodobniej przez pośredników, finansując któreś strony sporów i tak dalej. W związku z czym takim tematem jest zasadniczo, wygraliśmy wojnę i co teraz? Mhm. Z taką dużą niepewnością. No na pewno są lokalne konflikty. Prawdopodobnie nie ma w tym momencie zunifikowanego frontu, który groziłby powtórką z wojny na całego, ale na pewno nie jest spokojnie.
Mm-hmm. Okej, dobra. Okay.
Czy nasze zadania w takim razie to będzie głównie jakby rozstrzyganie tego typu sporów?
To znaczy tak, widziałem was jako reprezentantów nowo powstałego tworu państwowego, który zostaje założony na terytoriach odebranych pteroludziom, odebranych z ich, nazwijmy to, rodowitych terytoriów, w sensie nie ich ojczystą planetę, ale dajmy na to ich pierwsze kolonie, które założyli jakby na pustych, niezamieszkanych światach, w związku z czym nie zaszkodzili tam nikomu i zasadniczo jest to ich terytorium, no więc już nie jest, bo przegrali wojnę. I na tych terenach zostają osadzeni, zostają osadzone wszystkie grupy, które na przykład wzięły udział w tej wojnie z pteroludźmi za obietnicę, że no hej, wy zawsze chcieliście mieć swoje ziemie, będziecie je mieć. Tam są, radźcie sobie. Też różni buntownicy.
Po prostu setkę Izraeli.
Być może nie chcę na głos używać tej nazwy, żeby nie budzić zbyt oczywistych skojarzeń, no ale no tak, no jakby jest to jedno z moich skojarzeń. Jezus Maria, które cesarstwo nazywało się jak Sofa, na litość boską.
Jak Sofa?
Osmańskie?
Tak. Otoman, prawda?
Boże, co za skojarzenie.
Ej, ale dotarliśmy, nie? Dopłynęliśmy do tego brzegu.
No tak, więc upadek Imperium Osmańskiego jest jakby kolejną bardzo luźną inspiracją, ponieważ jest to fragment historii, którym szczerze mówiąc nie interesowałem się bliżej, w związku z czym nie mam na jego temat pojęcia, więc to są takie luźne skojarzenia niż konkretne inspiracje.
Z Sofą zwłaszcza.
Tak.
Chwilowa zaćma. Imperium Sofiańskie.
A mówiłem, że potrzebujemy naszych nazw własnych. No jak
no właśnie, jedną nazwę mamy z głowy.
Jak to wiadomo, jeszcze... zamieszkują je sofici.
I sofy. Mam jeszcze jedno pytanie co do tego, gdzie są pteroludzie w sumie? Czy oni po prostu nadal mieszkają na tych terenach, gdzie mieszkali, ale są teraz jakby antagonizowani bardzo przez całe społeczeństwo?
Również. Wciąż mają swoją ojczystą planetę, która jest teraz jakby pod okupacją Zjednoczonych Sił. Wciąż przebywają na tych terenach, które właśnie zajął wasz nowo powstały twór państwowy. Więc jeśli pytamy o misje, na które będziecie wysyłani, prawdopodobnie załagodzenie jakiegoś lokalnego konfliktu z lokalną społecznością pteroludzi prędzej czy później się pojawi. Natomiast tak jak mówiłem, że chcę unikać monolitów, to też nie jest tak, że wiesz, że każdy pteroludź był
zły.
Imperialnym żołnierzem lub administratorem. Absolutnie widzę miejsce dla pteroludzkich antyimperialistów, którzy brali udział w wojnie o wyzwolenie po waszej stronie. Ale tak, zasadniczo są rozprzestrzenieni po całej naszej gromadzie.
Ja ich też sobie pytanie jako...
Na ile chcemy poruszać kwestie, które są bardzo blisko realnej historii, no bo w tym momencie na logikę pewnie są terytoria, z których pteroludzie są teraz przesiedlani z powrotem na swoją ojczystą planetę, chociaż to są klany, które od kilkunastu pokoleń nie widziały tej ojczystej planety na własne oczy. Pytanie, czy jest to temat, który chcemy mieć, że tak powiem, wokół kamery, czy wystarczy nam tylko nakreślenie ram, że to się dzieje, ale nie chcemy poruszać takich tematów.
Znaczy, no myślę, że biorąc pod uwagę okoliczności, ta myśl, że są miejsca, gdzie coś takiego się dzieje, pojawia się naturalnie. To nie oznacza, że musimy akurat tam kierować kamerę. Ja ich tak sobie wyobrażałam trochę jak, wiesz, jak Rzymian na terytorium Wielkiej Brytanii, tylko tak już u kresu. Na zasadzie niektórzy się, że tak powiem, zintegrowali, niektórzy zawsze się, że tak powiem, wywyższali i mieli złe kontakty z miejscową ludnością. Jakby no, różnie się to układało, zależnie od okoliczności.
Myślę, że to jest to kolejne skojarzenie, z którego możemy skorzystać.
No. Znaczy, ja też jakby też nie uważam, że to jest coś, na czym może musimy się skupiać bardzo, ale też z drugiej strony, jeśli mówimy, że to istnieje w tym świecie, to też z drugiej strony jakby uciekanie od tego i niepokazywanie tego jakby tylko sprawia, że no to jest trochę, staje się trochę odrealnione, a jakby już mówimy o jakichś tam realnych, znaczy nierealnych oczywiście krzywdach, ale odwołujemy się do realnych krzywd, więc też tak jakby...
Mhm. A zgadzam się.
Więc zasadniczo, że gdzieś pomiędzy, to jest całe moje, cały mój wkład.
A słuchaj, wspomniałeś o naszym tym tworze państwowym. My jesteśmy jego i mieszkańcami. Rozumiem, że ten twór państwowy to jest parę planet, tak? To jest jakaś koalicja planet.
Myślę, tak, to jest pytanie, które sobie zadawałem od dawna, bo na pewno mieści się w Układzie Gwiezdnym, w którym jest rodzinna planeta pteroludzi. Spora szansa, że zajmuje po prostu wszystko w tym układzie, co nie jest tą rodzinną planetą. I chyba tylko tyle, w sensie zastanawiam się, czy może mieć jeszcze jakieś terytoria w sąsiednim Układzie Gwiezdnym, ale szczerze mówiąc mam wrażenie, że to jest już wtedy za dużo. A zasadniczo reprezentujecie grupy, których ich rodzinne organy państwowe chciały się pozbyć, więc też wątpię, żeby były bardzo szczodre w tym, ile im dały. Zasadniczo to jest... Jesteście jednym problemem, przy pomocy którego chcą utrzymać drugi problem pod kontrolą, w sensie pteroludzi, bo ktoś musi mieć na nich oko. Oni nie chcą się tym zajmować, więc to jest wasza rola. Mhm.
I nie wiem, czy my to już ustalaliśmy, czy możemy to ustalić teraz. My jesteśmy jakby przedstawicielami... Dlaczego my... Dlaczego my mamy tak ważną rolę?
Dlatego wy, że to jest mój pomysł na tę kampanię.
Ale czy musimy sobie wymyślić uzasadnienie, jak doszliśmy do tego stanowiska?
To znaczy, Aniu, bo akurat ty mi pisałaś o swojej postaci, że on był adeptem...
A, okej, dobra, to możesz.
Tylko to chcę powiedzieć, że był adeptem właśnie dyplomaty, który pracował dla ruchu oporu i że od niego wszystkiego się nauczył. W związku z czym ja mam bardzo prosty pomysł, żeby ten dyplomata, który był mentorem twojego dyplomaty, po wojnie został ministrem spraw zagranicznych, czy jakkolwiek będziemy nazywać te stanowiska, może magistrem, to od razu brzmi kosmiczniej, był magistrem spraw zagranicznych i albo wciąż sprawuje tę funkcję, albo w ramach sprawowania tej funkcji został wysłany na jakąś misję i na przykład... Może nawet kontakt się z nim urwał. Tego jeszcze nie wiem, szczegółów nie dopracowałem. Natomiast twoja postać, jako jego najbliższy podopieczny, mm-hmm. być może nawet wbrew własnej woli, jest teraz katapultowany na zasadzie naszego magistra spraw zagranicznych nie ma, ty jesteś jego najlepszym uczniem, ty wiesz wszystko, zastępujesz go.
Dobra, okej, spoko, tak może być. To jeszcze wymyślę jakby stosunek mojej postaci do tego, ale myślę, że to może być jakby powszechna wiedza, że moja postać dostała się na to stanowisko w ten sposób i że była uczniem tamtego typa.
Tak, tutaj jest jakby dwa pytania, które prosiłem was, żebyście sobie zadali, znaczy o jedno was już poprosiłem, to jest czy wasze postaci brały czynny udział w wojnie z pteroludźmi? Czy nie? W sensie przez czynny udział mam na myśli nie tylko walkę zbrojną, ale też ogólne działanie na rzecz ruchu oporu. I drugie pytanie brzmi, czy się znaliście zanim zacznie się kampania, a jeśli tak, to w jakim stopniu? No bo jeśli poznaliście się wcześniej i macie szacunek do swoich umiejętności, więc wtedy najprostsze wyjaśnienie jest takie, że kiedy postać Ani zostaje poproszona o wyruszenie na pierwszą misję, no to po prostu kontaktuje się z wami jako hej, znam was, wiem, że jesteście specjalistami, pomóżcie, oferuję zatrudnienie w ministerstwie, żołdowa pensja i emerytura. Alternatywnie, jeśli którzyś z was stwierdzą, że nie chcą, żeby wasze postaci się znały wcześniej, no to wtedy jest potrzebny po prostu osobny powód, dla którego ten organ państwowy wam ufa albo wierzy w wasze umiejętności na tyle, żeby przydzielić was teraz do misji postaci Ani.
Mi się szczerze mówiąc podoba idea, żebyśmy się nie znali, żeby...
Ja też chciałem powiedzieć, że jestem za tym.
No, żeby po prostu słuchacze razem z nami odkrywali się nawzajem, w sensie, że nasze postaci się odkrywają.
Obie Anie miały pomysł bodajże, żeby postać myszy była takim trochę consiglieri postaci Ani Prime. W związku z czym tutaj miałoby trochę sensu, żeby wasze postaci przynajmniej znały się wcześniej.
Ja właśnie, bo teraz jak wspomniałeś o tym magistracie, tak? Dobrze mówię?
Magistrat spraw zagranicznych, pewnie.
Tak.
Space Secret.
O tym magistracie to jakby to wydaje mi się, że miałoby sens, że Kadm by z nim współpracował, że na przykład był jego konsiliere, czy asystentem, czy cokolwiek, sekretarzem, i pomagał, i w ten sposób był w jakiś sposób zaangażowany w ruch oporu, nie jakby czynnie, nie w walkę, jakby piu-piu, bronią i tak dalej, ale jakby był zaangażowany w działania na rzecz ruchu oporu.
Biorąc pod uwagę, wiesz, bo zakładam, że tamten dygnitarz był starszym statecznym, tu wstaw gatunek, jest spora szansa, że on się na przykład odznaczył w ten sposób, że kiedy jeszcze walka toczyła się na poziomie lokalnych ruchów oporu, to on doprowadzał do zawierania sojuszy pomiędzy nimi, z których ostatecznie wykuł się ten wielki ruch oporu. I Kad mógł brać w tym udział, jakby, że tak powiem.
Spoko.
Biorąc pod uwagę jego czas życia, miał na to czas.
To jest fajny pomysł, bo automatycznie nasze postaci będą miały wspólnego znajomego i jakby
tak, na... mogliśmy na siebie wpadać,
tak, albo słyszeć o sobie, tak, więc jakby wydaje mi się, że to jest bardzo fajne takie na zasadzie, o tak, o tym gościu to ja coś tam słyszałem, ale teraz no, będziemy współpracować w że tak powiem, ściślej. O,
super, słowo, bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo fajne.
Cool. Mamy to.
Ja jeszcze chciałem zapytać, jak wygląda kwestia eksploracji kosmosu, no bo to jest trochę tak, że skoro mamy jakby sytuację geopolityczną jakoś taką bardzo, bardzo konkretną, jakby toczą się te spory, to mi sugeruje, że raczej nie ma tutaj dużo niezamieszkanych planet, korzystając z nomenklatury Star Trekowej klasy M, w sensie takich podtrzymujących życie, bo wtedy jakby nie byłoby za bardzo możliwości konfliktów, bo jakby każdy mógłby gdzieś tam sobie znaleźć własną planetę.
Ale są wciąż, jakby pamiętajmy o logistyce.
Nieodkryte zakątki kosmosu.
Jakby kosmos jest duży, więc to, że jest wolna planeta trzy bramy stąd, wciąż nie oznacza, że ludzie stąd chcą tam mieszkać, bo to jest trzy bramy stąd. Jakby terytorium wciąż jest problemem. Ze względu na dystanse. Myślę, że jak najbardziej mogą być nieodkryte planety, to znaczy niezamieszkane planety. Co do nieodkrytych, pamiętajmy to, co sobie powiedzieliśmy. Tunele podprzestrzenne, które łączą ten wszechświat, zdarza im się zapadać i otwierać. Ja to też widzę trochę tak, że obecna sytuacja geopolityczna nie jest jakoś bardzo stara, w sensie jeśli chodzi o pierwszą i drugą potęgę. Myślę, że ich zostawanie potęgami to jest kwestia ostatnich 300 i 400 lat, bo wcześniej był inny układ, że tak powiem, dróg w kosmosie, bo po prostu pewne bramy się pootwierały, pozamykały. Gdzieś w kosmosie jest planeta, na której mieszkał gatunek, który był najpierwszą potęgą 1000 lat temu, tylko potem ich tunel się zapadł. Jakby równie dobrze może się znowu otworzyć za moment i znowu będzie z nimi kontakt. W ten sam sposób prawdopodobnie są jakieś miejsca, które pozostały nieskolonizowane, bo wcześniej nie było do nich dostępu. To od razu nam też coś mówi o, że tak powiem, logistyczno-strategicznej sytuacji na mapie, bo jeśli jest układ gwiezdny, w którym do którego prowadzi i z którego prowadzi tylko jedna brama, to wszyscy, którzy tam mieszkają, mają takie: bramy się zapadają raz na setki lat, to jest bardzo rzadkie, to pewnie nam nie grozi, ale powinniśmy być samowystarczalni na wypadek gdyby. Bo jeśli ona się zamknie, to już nigdy więcej nie przyleci transportowiec z dostawą lekarstw.
Boże, ale super motyw.
Jasne.
O, jaki smutny. No jeszcze... Ktoś mógł zostać zamknięty po drugiej stronie i nigdy nie wróci do domu.
I jakby na drugim końcu tego spektrum jest to, że wtedy układ, w którym są, dajmy na to, trzy bramy, jest automatycznie o tyle bardziej cenny. Ponieważ nie tylko dlatego, że jest skrzyżowaniem szlaków, ale jest też w ten sposób bezpieczny. Bo jak zamknie się jedna, to polecimy naokoło, ale polecimy.
Okej, okay. Jeszcze wracając do poprzedniego tematu, bo mi teraz przyszło do głowy. Czy my jesteśmy jedynym takim zespołem, czy jakby istnieje ich więcej? Czy my jesteśmy w jakiś sposób szczególni, czy jednak, wiesz, czy tego typu jakby zespołów ambasadorskich, które po prostu są wysyłane w zależności tam, gdzie akurat jest potrzeba, jest więcej?
Wydaje mi się, że nie będziecie jedynym, natomiast myślę, że nie będzie ich wiele.
Okej. Okay. No dobrze.
Fajne.
Również dlatego, że wtedy możemy mieć jakąś rywalizację jak w shonen anime, wiecie.
anime sportowe, tylko sportem jest dyplomacja w kosmosie.
Wow. Ja widzę, że mieszamy już wszystko, co tylko możemy.
Tak.
Aha, zatem on użył traktatu ryczącego smoka.
Data!
Nie, błagam,
twist,
nie.
Twist phrase.
Oh no.
Dobra. To co, to chcemy przejść do planet różnych i jakby jakieś takie miejsca we wszechświecie sobie opisać?
A macie konkretne pomysły?
Ja mam jeden, ale mogę z nim potrzymować pomocy.
Parę słów o planecie Architorów tylko po prostu mogę to wspomnieć.
Wyprztykajmy się z konkretnych pomysłów. Przynajmniej jakby nie będziemy wymyślać na wizji, ale konkretne pomysły możemy wyliczyć. Mam nadzieję, że macie zapisanych tych parę słów, bo ja nie zapamiętam wszystkiego, żeby to dodać do Google Doka.
Nie, że to nagrywamy, nie?
Właśnie. Dobra, to ja tylko chciałem powiedzieć, że jakby bo wspominałem, że planeta Architorów jest zasadniczo zniszczona kryzysem klimatycznym po poprzedniej rasie, jakby tej, która stworzyła samych Architorów. Słucham?
Gatunku, nie rasie.
Tak, przepraszam, gatunku. Przyzwyczajenia z D&D. Trudno się oduczyć. Tak, że jest zasadniczo zniszczona, więc w większości wypadków jakby jest wysuszona i to są jakby kamienie i pustynie. Poza jakby paroma, jakby cała planeta Architorów, jakby całe społeczeństwo jakby Architorów zamieszkujące tę planetę, to jest dosłownie kilka miast rozsianych po planecie. Jakby w sumie tych Architorów może jest parę milionów, więc to jakby nie jest taki bardzo liczny gatunek. I po prostu prowadzą jakby pracę nad terraformingiem, ale takie bardzo w początkowej fazie, więc to jest to, że jeśli się uda gdzieś, wiesz, stworzyć jakiś zalew, który tam w miarę może funkcjonować, to jest spoko. A tak poza tym, no to jakby te miasta, znaczy oni na tej planecie mogą funkcjonować, bo jakby to ich nie rusza, ale miasta są w bąblach, jakby w takich biosferach, od choćby po to, żeby móc tam hodować różne gatunki zwierząt, ale też później jakby kiedy otworzyła się brama do innych na resztę wszechświata, to żeby jakby mogli tam też zamieszkać, żeby mogły tam zamieszkiwać różne gatunki, a też ponieważ jakby oni cenią sobie te tradycje, jakby te wszystko to, co znajdą po tym gatunku jakby stwórców, to jakby ma dla nich bardzo dużą wartość, to jakby praktycznie nic nie niszczą, więc ja sobie po prostu wyobrażałem tak, że miasta Architorów to jest tak, że jakby są ruiny miast, na tych ruinach są nabudowane jakby nowe rzeczy, znaczy na zasadzie tak, że masz do połowy zrujnowany budynek, który tylko jest, wiesz, jakby coś tam podtrzymywany, tylko utwardzone te fundamenty, żeby się nie zapadło, a nad tym jest wybudowany jakby nowoczesny na przykład wieżowiec. I też tak jak mówiłem, że jakby po ulicach, znaczy, i to wyobrażam sobie, że właśnie, że to jest takie podzielone na poziomy, jakby przy ziemi właśnie raczej tam raczej są miejsca dla samych Architorów, jakieś miejsca mieszkalne i tam też i w różne biosfery, jakieś parki, tam właśnie tam chodzą zwierzęta, tego typu rzeczy, a dopiero drugi poziom, ten wyższy, to jest ten, gdzie jakby się idzie do pracy, tam gdzie są jakieś centra handlowe, centra biurowe, i tam też są ewentualnie miejsca do mieszkania dla innych gatunków, no bo jakby Architorzy mogą sobie też chodzić pomiędzy zwierzętami i zwierzęta ich nie ruszają, a prawdopodobnie jakby tak bardziej organiczne gatunki mogą się czuć nieswoją, idąc koło nosorożca czy coś, więc po prostu tak to sobie wyobrażam, że to są jakby takie miasta i w tych miastach toczy się większość tych prac jakby nawet nie terraformacyjnych, to jest bardziej jakby przygotowanie do terraformacji. To jest tak, że masz po prostu zagrody dla zwierząt, w których hodujesz te zwierzęta, masz jakiś park, który po prostu uprawiasz po to, żeby móc później na przykład przesadzić gdzieś te rośliny dalej, kiedy już i po prostu tak poszerzać powoli tą sferę wokół miasta i rozbudowywać to dalej.
Przygotowanie do posegregowania notatek do terraformacji. Pisałem tak pracę magisterską.
Trochę tak.
Ja mam pytanie jeszcze, bo chyba mi to umknęło. Co w zasadzie je twój gatunek? Jakby jakie on ma wymagania do życia na
planecie? Bardzo dobre pytanie, którego jeszcze nie do końca rozpracowałem.
Krzem. Im jest potrzebny krzem.
Bo jakby fakt, że...
Nie no, zasadniczo no to jakby wyobrażam sobie, że to jest po prostu kwestia jakby energii, znaczy, że po prostu jest, muszą się podłączyć do ładowania i na przykład jakby mogą mieć na przykład pokryte jakąś, mieć jakąś fotowoltaikę i trochę się zasilać na przykład po prostu samą energią słoneczną, ale to tylko na tyle, żeby nie umrzeć, ale nie na tyle, żeby móc funkcjonować jakby w pełni. Mm-hmm. Żeby funkcjonować w pełni, to muszą się jednak podładowywać co jakiś czas. Tylko właśnie się zastanawiam, czy to jest jakby tak, że muszą się podładowywać, że wiesz, że na statku musi się podładować i to mu wystarczy, wiesz, na powiedzmy nawet na parę dni, ale musi potem wrócić na statek, czy są jakieś jakby, znaczy no, powinny być przenośne źródła energii.
Baterie.
Tak, po prostu jakby jakąś baterię sobie gdzieś wymienić. Bo i przeżyć przez jakiś czas.
Ja to pytanie wzięłam, bo się zaczęłam zastanawiać, dlaczego oni w zasadzie chcą terraformować tę ziemię, oprócz tego, że po prostu chcą odwrócić jakby skutki jakby globalnego ocieplenia i w sensie kryzysu klimatycznego. I w ogóle, bo jakby jeśli oni mogą żyć w dość dużej różnorodności miejsc, tylko że muszą mieć tą energię, to czy oni to robią też dla innych jakby gatunków na tej planecie, tą terraformację?
Nie, ponieważ jakby oni zaczynali jakby przez większość swojego istnienia jakby nie było innych gatunków na tej planecie, jakby poza zwierzętami. To jest bardziej taki projekt, który wziął się z tego, że jakby na samym początku jakby architorzy jakby powoli ewoluowali z takich automatonów, którzy jakby robili tylko to, co im się poleciło, ale ponieważ nie mieli poleceń, to po prostu zaczęli sobie tworzyć jakby własne sposoby. Na zasadzie na początku to jest okej, jakby być może nasi stwórcy wrócą tu jeszcze, więc musimy utrzymać tę planetę w takim stanie, żeby oni byli w stanie tutaj wrócić i możemy ją spróbować odbudować. Jakby w tym momencie to jest bardziej coś, co robią dla siebie taki projekt po prostu, że to jest jakby to jest nasza planeta i spróbujmy to wrócić do stanu używalności i też trochę, żeby po prostu jakby większość jakby kultury architorów jest skupiona na tym, żeby jakby poznać siebie, jakby dowiedzieć się skąd się właściwie wzięli, po co powstali, co właściwie stwórcy od nich chcieli i jak oni się mają do tego ustosunkować, więc jakby wszystko co robią to jest taki bardziej na zasadzie coś z tego wyniknie, to jest kwestia jakby rozwoju osobistego w pewnym stopniu.
Okej, czuję.
Myszu?
It's Wally.
Ojej!
Trochę tak, dobra. Tak.
Ja bardziej myślałem, jak była mowa o bateriach wymiennych, to tak, oni też są w formach zwierząt. Króliczki Duracella.
W ogóle, jakie są wielkości? Bo jakby przez to, że mówiłeś o Gundamie i w ogóle, to myślałam o takich...
Nie, jakby mówiłem o Gundamie, ale wielkości są jakby humanoidalne. Jakby tak...
Nie ma takich, takich malutkich architorów, takich kieszonkowych, nie?
Raczej nie.
Do postawienia na półce.
No.
Okay, fajne, podoba mi się.
Myszu, mówiłaś, że masz planetę?
Tak, ale być może będę potrzebowała waszej pomocy, bo mam tylko ogólny zarys, który mi przyszedł do głowy, bo miałam taką myśl planety, która ma 95% albo więcej nawet, może nawet 99% powierzchni to jest woda, w sensie jakby praktycznie nie ma lądów. jest planeta, która ma w większości wodę, ale atmosfera, czyli jakby powietrze na tej planecie jest toksyczne. Czyli jakby nad wodą nic nie może żyć, pod wodą mogą żyć, może być życie, może być cywilizacja, może być kultura i mogą być jakby biosfery i zwierzęta, morskie istoty i gatunki i tak dalej. I chciałam, żeby nad tą planetą, jakby nad tą warstwą atmosfery, gdzie jest toksyczna, były...
Miasta w chmurach?
Znaczy nawet nie w chmurach, tylko jeszcze wyżej, jakby takie właśnie pływające miasta trochę, tylko że pływające jakby w kosmosie trochę na takiej zasadzie jak
satelity albo
stacje kosmiczne. Stacje kosmiczne.
Tak, stacje orbitalne, dziękuję, to jest to słowo, którego szukałam. Tylko że jakby wiesz, nie stacje, tylko jakby porządne, pełnoprawne miasta i żeby ich było ileś nad tą planetą. I miałam taką myśl, że nie mam pomysłu, czy to jakby jeden gatunek jakiś kolejny to stworzył. I tak jak mówiłeś, że nie chcemy, żeby to było monolityczne, więc tam na pewno jest jakieś zróżnicowanie, bo jakby tam mogą w tym momencie mieszkać, w sensie na tych stacjach, miastach orbitalnych i pod wodą w tych miastach podwodnych, jakby tam, wiecie, to jest, nie chcę nazywać tych Gwiezdnych Wojen, ale jak były te miasta, miasta Gongan, to z tymi kulami tam jest... Tam można oddychać i nie trzeba mieć skrzeli. Można mieć skrzela i można pływać sobie w oceanie, ale nie trzeba. Ale podobała mi się taka wizja, że jakby, że to nie jest tak, że oni są kompletnie od siebie odcięci, że oni są w komunikacji i miałam taką wizję okrętów w pewnym sensie kosmicznych, to znaczy one nie służą do latania w kosmosie, one służą do kontrolowanego nurkowania ze stacji orbitalnych przez toksyczne powietrze prosto do tych mórz i oceanów, które są na dole i w ten sposób jakby oni się mogą i potem jakby też, jeżeli chcesz się dostać z morza do miasta orbitalnego, to jakby te statki też działają w drugą stronę i jest takie jakby, takie nurkoloty.
Kosmiczna winda.
Myślałam o kosmicznej windzie, ale bo bardzo chcę mieć te takie nurkoloty, i nie wiem, czy kosmiczna winda tego nie wyklucza, czy na przykład jest sposób, żeby połączyć jedno i drugie, żeby każde miasto miało taką jedną centralną kosmiczną windę pomiędzy tam miastem orbitalnym a jakimś dużym miastem pod powierzchnią morza, ale też bardzo mi zależy na tych nurkolotach.
Fajne.
Pomysł mam taki do tego, że to mógł być kiedyś jeden gatunek, który mieszkał na powierzchni wody, i zrobiła się toksyczna atmosfera i nastąpił rozłam. Jedni zamieszkali pod wodą, inni w kosmosie i też trochę inaczej wyewoluowali.
Przyszło mi to do głowy, ale ponieważ jakby Kamil przed chwilą mówił o katastrofie klimatycznej, to nie chciałam w pewnym sensie trochę tego kopiować i dlatego się zastanawiam właśnie jakby...
Katastrofy klimatyczne są common.
Znaczy tak, that's sad. Tak, ale jakby zastanawiam się, znaczy... To jest pomysł B, pomysł w odwodzie, jakby na zasadzie mogło tak być, a się zastanawiam, czy jest inny pomysł A, który mógłby wytłumaczyć taki, a nie inny układ, który byłby ciekawszy albo inny, właśnie nie był tym, co się natychmiast nasuwa przy tego typu logistyce.
Inny wtedy pomysł jest taki, że na orbicie mieszkają istoty, które tutaj przybyły nie z tej planety. Tylko jakby były w stanie dostać się pod wodę i nawiązać kontakt z tamtą cywilizacją, natomiast potem stwierdziły, że na dłuższą metę to nie ma sensu, znaczy na dłuższą metę chcemy się zatrzymać na tej planecie, ale nie ma sensu, żebyśmy, nie jesteśmy przystosowani do życia pod wodą, nie chcemy być zamknięci w waszych miastach, wolimy być zamknięci w naszych miastach na orbicie. Też jesteśmy zamknięci w miastach, ale zupełnie inaczej, na naszych zasadach.
Ale to są nasze miasta, dammit.
I może pobierają tą toksyczną...
Też miałam ten pomysł i mi się bardziej podobał na zasadzie, że to nam od razu... Znaczy, nie musimy jechać od razu na tę planetę, ale to nam od razu daje jakieś ciekawe opcje, że tak powiem, interakcji, czy zależności kulturowych, czy ekonomicznych, politycznych i tak dalej. Chciałam mieć planetę z nurkolotami.
To mam propozycję, żeby ta planeta była w jakimś takim ustawieniu w stosunku do bram. Że po prostu ona jest toksyczna i tam się nie da mieszkać, ale dęk, ona jest między, nie wiem, 5 bramami i po prostu żal byłoby jej nie
zamieszkać. To by tłumaczyło, czemu komukolwiek zależałoby na tyle, żeby jakby trzymać w tej planety i budować stacje orbitalne i tak dalej. No.
Plus jakby w tych morzach na pewno mogą być jakieś, wiecie, jakieś fajne, nie wiem, minerały, rzeczy, elementy, które na pewno się opłaca wydobywać.
Wręcz te toksyczne gazy mogą być surowcem. Te toksyczne gazy.
Ja nie wiem, czy to by nie był kanibalizm. Nie wymyśliłam, jaki tam gatunek mieszka, ale podejrzewam, że jest jakoś związany z
może.
Inaczej, miałam w głowie pomysł na gatunek, tylko wygląda on w mojej głowie tak krypnie, że ja nie wiem, czy to jest coś, co chcę robić. To znaczy, zobaczyłam głowę delfina.
No dalej.
Tylko, że ma ręce. I miałam takie, oj.
Głowa czy cała postać? W sensie, że...
Właśnie, to jest najgorsze, że zobaczyłam tylko głowę i ręce i nie wiem, co jest dalej. Czy coś jest dalej?
Czekaj,
nie wiem.
Narysuję to, czekaj.
Ale myślałam też ewentualnie, czy na przykład zamiast głów delfinów, to na przykład głowy morświnów albo krów morskich.
Ale czy masz na myśli coś tak jakby ryba samogłów, po angielsku sunfish, miała ręce?
Może?
Wygooglaj sobie sunfish.
Ja wiem, co to jest sunfish. To jest to taka ogromna ryba, która jest też przy okazji szalenie głupia. Tak, przy okazji jest szalenie głupia, jak się okazuje. Są badania na ten temat. They're very dumb. It's adorable. Znaczy, może, tylko nie tak duże i nie wiem, czy bardziej mnie bawi i przeraża wizja bliżej delfinich pysków, czy bardziej morświnich pysków. Morświnie są bardziej urocze.
Chciałam się sobie wygooglować.
Nie musi być jedyny inteligentny gatunek na tej planecie. Tam mogło wyewoluować więcej inteligentnego życia. Kamil szukał miejsca dla meduz, które będą się chodziły w egzoszkieletach, więc...
Węgorzy. Ostatnio się na węgorzach.
Morfiny ładniejsze niż delfiny, w mojej opinii.
Dobrze, to w takim
razie... Ewentualnie mogą być jeszcze morsy. Na zasadzie wielkie wąsy i kły.
I kły, no.
Spoko. Też
czekaj, ale że sam łeb morsa z rełkami? Czy... O którym koncepcie mówimy?
Nie wiem.
Nie wiem, po prostu morsy.
Pogubiłem się. Po prostu morsy.
Znaczy... Znaczy, bo wiecie, ja po prostu próbuję sobie wyobrazić, bo ten gatunek musiał... Znaczy, inteligencja nie jest problemem. Każdy gatunek, który sobie wymyślimy, może mieć swoją inteligencję. Rozbijam się bardziej na takich rzeczach, no na przykład właśnie tu Kamil mówi o węgorzach w egzoszkieletach. No dobra, ale te egzoszkielety będą miały jakieś macki, czy odnóża, czy kończyny, coś, czym można robić rzeczy manualnie, zbudować miasto, stworzyć sztukę, kulturę. No jakby są pewne rzeczy, które są w jakiś sposób potrzebne. Chyba, że na przykład gatunek istnieje tylko w wirtualnej rzeczywistości i jakby funkcjonuje inaczej. No ale jakby się zastanawiam, jak ten gatunek musi wyglądać, jakie elementy musi mieć, żebym mógł stworzyć miasto / kulturę. Czyli właśnie na przykład, no musi mieć, znaczy nie musi mieć głowy, ale powinien mieć jakiś tam... Coś, gdzie jest przechowywany mózg, to po pierwsze, i po drugie musi mieć jakieś odnóża chwytno zaczepne?
Myślisz bardzo ludziocentrycznie. No. Ptaki chwytają narzędzia w dziób i rozwiązują proste łamigłówki.
Tak, i chciałabym zobaczyć, wiesz, miasto, które może egzystować pod wodą, w którym mogą też egzystować, nie musząc mieć skrzeli, inne gatunki, które zbudowały ptaki.
No więc mówię, myślisz bardzo ludziocentrycznie, bo od razu są wytrychy, które na to pozwalają. Wytrych pierwszy jest, sobie tylko znanym sposobem skonstruowały roboty, które umożliwiły im całą resztę.
No ale nie chcę, żeby każdy gatunek wykorzystywał roboty, egzoszkielety albo jakby jakąś zewnętrzną technologię i był właśnie w mechasutach.
No więc... Mogą być bardzo chwytne i zręczne dzioby, którymi potrafią manipulować z wielką precyzją i to już wystarczy, a ich miasto jest zaprojektowane pod to, jak są zbudowane i umożliwia im wesołe i swobodne życie.
Dobrze,
a to potem, Krzysztofie... A potem, żeby dostosować je do innych gatunków, to już te inne gatunki swoimi plaskatymi rełkami tam pomogły.
Dobrze, Krzysztofie, to w takim razie sprezentowałam ci planetę inteligentnych morświnów. Ciesz się.
Mogę tutaj coś zaproponować jeszcze? Bo strasznie mi się podoba to, żeby oni mieli te ręce na głowach. I jakby tutaj koncept. Jak jest rekin, to najważniejszą częścią rekina jest jego pysk, jego zęby i albo ten młot, który ma na końcu, albo jakąś tam piłę, czy cokolwiek. Jakby logiczne mi się wydaje, że istota pływająca, która zawsze jest głową do przodu, żeby miała rzeczy, którymi może chwytać z przodu. Więc
dziób. Tak jak te.
Dlatego mówię dziób.
Ale nie, bo one muszą mieć zęby, jak morświny
i w ogóle.
To dziób
pełen zębów.
Ale ja chcę tam rękę.
Nie złapać.
Ja chcę tam dwie ręce, które mogą cię złapać za twarz i ci mówić prosto w twarzy.
To wyobraź sobie morświnę, tylko że tak jak są skonstruowane te anglerfisze, te takie ryby, które mają to światełko na górze, to one tam mają dwie ręce.
O, nice, takie po prostu czułki.
Tak,
no. Tak, i one czasami wyglądają jak oklapnięte takie łapki. Nie. Tak, mamy to.
I mogą gestykulować te, o Boże, kocham to. I love this.
Cieszę okay. się, Krzysztofie?
Myślę, że już lepszego dzisiaj nie pomyślimy.
Muszę tak. wam wysłać.
Ja mogę powiedzieć o swoich węgorzach, bo o węgorzach tylko rozmawialiśmy na Messengerze i ten.
Dobra.
Zasadniczo to jest gatunek, który mieszka pod wodą zasadniczo i są to węgorze z ograniczonymi umiejętnościami telekinetycznymi.
Węgorze z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wow. Kiedy potrzebują wyjść jakby poza swoją planetę, poza jakby morze, to mają po prostu takie bąble, które mają macki jak Doktor Octopus, którym jakby mogą się przechodzić albo mogą manipulować różnymi rzeczami. A ponieważ to są węgorze, to te kule wyglądają jak takie kule plazmy. W sensie jak można kupić w sklepach z gadżetami. Po prostu takie
błyskawice latają.
Ja mam tak, bardzo ważne pytanie.
Błyskawice przechodzą. Tak.
Czy jak węgorzom się nudzi, to one wciągają z powrotem te macki i toczą się jak kula dla chomika?
Myślę, że jakby mogą się przetoczyć po prostu, jakby na zasadzie trzymać te macki na zewnątrz i po prostu się toczyć, jeśli gdyby chciały, jakby nie widzę takiego problemu.
Thank you.
Okej, to tylko tyle.
mam szybkie pytanie. Kiedy ostatnio zamknęła się jakaś brama?
Myślisz, że już wymyśliłem takie rzeczy.
Właśnie, bo to mam koncept na...
Czy masz pomysł do tego, że niedawno się jakaś zamknęła?
Tak.
No to dawaj.
No to zamknęła się jakaś niedawno.
Bo myślę o tych moich morfitach. Czy tam, kurde, wiecie co, coraz częściej jak o nich myślę, to myślę o nich skulpici. Jakoś sculpture mi pasuje. Ale dobra, nie będę. Morfity, morfici, no, morfiusze.
Skulpici brzmi fajnie.
Ja, skulpici jest spoko.
Skulpici... Że, i potem
nie zaczniemy grać, żadna nazwa nie jest ostateczna, więc...
Coś jest skulpickie.
Nie zawieszajmy się na tym teraz.
Nie brzmi. Dobra, okej. Okay. Więc będę Morfiusze jeszcze mówić dla klaryfikacji. Bo jakby ich planeta się głównie, myślę, opiera na imporcie, bo ja nie wiem, czy oni są jakby gatunkiem kolektywnie, któremu by się chciało dużo pracować, a tym bardziej ich głównym eksportem do reszty kosmosu jest jakby rozrywka. I to taka rozrywka niematerialna, bo po prostu no sztuka, telewizja, mówiłeś o tych odcinkach serialu, to są oni. Oni bardzo polegają na innych planetach, tak sądzę, w sensie mają jakieś swoje tam złoża i korzystali z nich jakby zanim nawiązali kontakt z innymi planetami, inne takie, ale chcę, żeby...
Ale w momencie, gdy stali się częścią kosmicznego społeczeństwa, to jakby przeszli do branży usług i rozrywki, a nie przemysł i wydobycie.
Dokładnie. I chcę, żeby u nich się taki... Żeby u nich się kryzys trochę zaczynał i właśnie ten kryzys mógłby być spowodowany bezpośrednio tym, że... Bo jakby chciałam, żeby oni byli w środku tego wszystkiego, żeby byli tacy wszechstronni, że w sumie wszyscy o nich wiedzą i oglądają seriale z nimi i inne takie. ale chcę, żeby właśnie... Czy mogłaby się zamknąć brama niedaleko nich i przez to oni by mieli takie poczucie, że hej, nasza pozycja w kosmosie zaczyna być troszeczkę bardziej niebezpieczna niż sądziliśmy i w sensie, może powinniśmy coś z tym zrobić.
Dajmy na to, mieli w swoim układzie 3 bramy, jedna się zamknęła.
Tak. I, bo że to nie, wiesz, to nie jest nic takiego, że ojej, musimy natychmiast się wszyscy przenieść na inną planetę, tylko to
ale
jest takie, że...
działa na wyobraźnię.
Tak, że po prostu poziom bezpieczeństwa trochę spada i zaczynają trochę myśleć o... W sensie, nie wiem, są na przykład jakieś migracje z ich planety. Po prostu ludzie stwierdzają, ej, lepiej nie ryzykować i przenieśmy się na planetę, gdzie jest jakby pewniejsze życie. I
jasne, podobno. Bo też w momencie, gdy te fluktuacje z tymi tunelami są dość rzadkie, to pewnie też nie ma dobrych badań, w związku z czym w momencie, gdy są 3 bramy, jedna się zamyka, naukowcy mówią, nie ma żadnych dowodów, żeby to miało oznaczać, że teraz zamknie się druga, mhm. No ale mieszkańcy planety, część to przekona, a część będzie, nie, zamknęła się jedna, tylko patrzeć, jak zamknął się pozostałe, muszą spadać. Nie ma sprawy, brzmi dobrze. Mam ważne pytanie, bo ty chciałeś, żeby ta planeta była gdzieś w centrum naszej gromady, w związku z czym pytanie brzmi, czy oni byli podbici przez pteroludzi, czy byli częścią ich mocarstwa, czyli byli na przykład w ramach jednego z organizmów państwowych, który pozostał niepodległy.
Co chciałabym
nie musisz
powiedzieć...
decydować teraz.
Tylko, że właśnie tak już trochę o tym myślałam, jak wcześniej wspomniałeś o tym, że po prostu pteroludzie przyjmowali miejsca, bo jakby wyobrażam sobie, że nie mieliby jakąś własną strukturę państwową, tylko musiałabym się więcej nad nią zastanowić, ale też pomyślałam, czy pteroludzie nie chcieliby ich wykorzystywać do jakiejś propagandy czy coś w tym stylu, że po prostu z racji tego, że oni są tacy zaangażowani w sztukę i mają pewnie jakieś tam no po prostu dojścia, że tak powiem, telewizyjne, to czy po prostu pteroludzie nie stwierdziliby, okej, okay, wy lubicie to robić, spoko, więc róbcie to dla nas w tym momencie i macie tutaj jakby, wiesz, młotek nad głową i po prostu macie to robić, bo wam każemy. Tylko wtedy jakby, czy oni by zajęli ich planetę, to nie wiem. Może po prostu by im grozili odcięciem, nie wiem, importu do ich planety.
Znaczy wiesz co, to mogłaby być aneksja w stylu rzymskim, to znaczy zostawiają lokalne struktury władzy, o ile te współpracują. Mhm.
No to by też mogło tworzyć ciekawe relacje na zasadzie, jeżeli morfici, czy skulpici, czy jak ich ostatecznie nazwiesz, rzeczywiście w jakiś sposób, czy to prośbą czy groźbą współpracowali z Imperium Pteroludzi, no to jakby też inne gatunki będą się do nich odnosić różnie, biorąc pod uwagę, jaką rolę odegrali w tym konflikcie.
Mm-hmm. Tak, tak, tak.
Właśnie na zasadzie, jeżeli byli ich narzędziem propagandy, no to będą pozostawały pytania na zasadzie, czy oni to robili tylko po to, żeby przetrwać, czy oni rzeczywiście to wierzyli, czy powinni byli się na to zgadzać, czy powinni byli się zbuntować i tak dalej. Myślę, że to tworzy ciekawe jakby warstwy też głębsze.
Zgadzam się z tym i od razu jak mówiłaś, to przyszło mi do głowy, chciałbym, żeby oni ich dość późno zajęli, w sensie, że to nie, że, chwila, bo konflikt trwa tam od 30 lat, ale ta taka bezpośrednia wojna trwa od jakichś
gorąca wojna trzech, trwała tak? Może 5 lat.
Więc myślę, że oni dosłownie na początku tej gorącej wojny jakby wzięli udział, w sensie wzięli tych morfiuszy i przejęli.
No, tak, to wtedy oznacza, że oni byli niepodlegli przez cały okres istnienia mocarstwa pteroludzi, a to było sto kilkadziesiąt lat.
O kurde, to jest sporo.
Tak naprawdę morfiusze to jest taki gatunek Leni Riefenstahl.
Ciekawy sposób opisania tego. To może nie 5, ale więcej...
No dobra, to nie jest decyzja, którą musimy podejmować teraz.
No dobra, okej. Okay, to się zastanowię nad tym jeszcze, bo jakby chcę, żeby była tam jakaś niezależność, że oni nie produkują wyłącznie propagandy, bo nie chcę, żeby ten gatunek po prostu się kojarzył absolutnie wszystkim w kosmosie, że a, to wy robiliście te wszystkie reklamówki, które puszczali mi przed filmikiem na YouTubie, na Space YouTubie, gdzie po prostu...
No to rozwiązanie tego jest bardzo proste i jest takie, znaczy jedno z rozwiązań jest takie, że jakaś część Morfiuszy była bardzo przeciwko temu i był wprost przeciwnie, poszła robić propagandę dla ruchu oporu albo pomagać mu w inny sposób, może nawet walczyć w szeregach.
Okej, okay, dobra, dobra. Coś z tego ukleję. Już mam pewien pomysł co do backstory.
Można nawet powiedzieć, że coś z tego wyrzeźbisz.
Ejo. A ja mam pytanie, bo Ania wspomniała o Space YouTubie. I ja mam takie pytanie, bo wspominaliśmy na początku, że jakby, że
nie
komunikacja...
ma kosmicznego internetu.
Kurde. Tak, że nie ma kosmicznego internetu, że jakby, że statek musi przejść przez bramę, żeby rozesłać pocztę, jak to powiedziałeś, seriale i tak dalej. Ale no właśnie, więc jakby rozesłać pod tytułem, że musi zadokować na planecie albo na jakiejś bazie i tam metodą wtyczki do kontaktu przesłać rzeczy do tego miejsca, czy na przykład w obrębie pojedynczych
układów
planetarnych są sposoby komunikacji przez fale albo coś takiego.
Na skalę jednej planety, czy na planety jej księżyców są sieci komputerowe i przesyłanie informacji zasadniczo tak jak u nas. Prawdopodobnie nie ma Wi-Fi, bo w Gwiezdnych Wojnach nie ma Wi-Fi, więc u nas też nie będzie, ale zasadniczo jakby jest kabelek, masz internet i sygnałem radiowym możesz coś przesłać na orbitę, na księżyc twojej planety.
Spoko.
W ramach jednego układu gwiezdnego jest komunikacja radiowa, jest przesyłanie informacji, wtedy już czekasz na odpowiedź, tak, żeby wysłać, jakby wyślesz e-maila, to odpowiedź przyjdzie po paru godzinach, a to i tak, jeśli ktoś go przeczyta od razu, jak dostanie i odpisze.
Jasne.
Natomiast komunikacja, jeśli jest organ państwowy, którego terytorium rozlewa się na więcej niż jeden układ gwiezdny, no to to już zależy konkretnie od tego, jak dany organ państwowy się organizuje. Jeśli jest to, dajmy na to, demokracja, która wierzy w wolną wymianę informacji, no to wtedy taki statek kurierski wyskoczy z bramy i w tym momencie nadaje na ten układ te informacje, czy to będą, wiesz, kanały informacyjne państwowe i prywatne i tak dalej. Jeśli to jest coś bardziej autokratycznego, kontrolującego wymianę informacji, przekaz informacji, no to wtedy ten statek kurierski wskoczy do systemu, nada propagandę, a prawdziwej wiadomości przekaże politykom, kiedy zadokuje na planecie, na której oni są.
Jasne.
Wyobraziłem sobie teraz taką scenę, że dzieci wybiegają na ulicę, widzą statek, który właśnie jest na orbicie. Netflix przyleciał!
I gra muzyczkę, jak te wszystkie rodziarki.
Bobong.
Znaczy, tak, no to będą pewnie odcinki holograficznego serialu, ale tak, jak najbardziej opisujesz, co się dzieje w tym świecie.
Czyli internet jest, ale tylko na planecie. Nie łączy się z innymi.
Nie na wszystkich planetach.
Dobra, okej. Okay. Legit. To Morfici na pewno mają internet. Oni myślę, że są bardzo... I na pewno mają swoją wersję Instagrama. To jest bardzo istotne.
I TikToka, koniecznie.
Okej.
Co, na dzisiaj już może kończymy pomału?
Myślę, że możemy.
Czekajcie, wyślę wam tego delfina.
Okej, okay, ale to już...
Delfin czy morświn?
Delfin, bo zaczęłam rysować, jak powiedziałeś delfin.
Możesz nam go wysłać, jak skończymy nagrywać.
Jasne, okej, okay, spoko.
Dobra, to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Prawdopodobnie kiedy wrzucamy te odcinki, to pierwszy odcinek tej kampanii już tam wisi albo pojawi się na dniach. Także zachęcamy do słuchania. Na pewno będzie fajnie. Mamy nadzieję. Cześć.
Na pewno. Cześć.
Dzięki, hej. Pa, pa. Czas na...
Czyli nie robimy żadnego outro sklep Patronite, whatever.
Możemy było zrobić.
Nie, bo ja po prostu ja widzę, że z odcinka na odcinek Krzyśkowi coraz bardziej witki opadają, więc na tym etapie już nawet mu nie przerywałam, tylko stwierdziłam, dobra, skończmy.
To znaczy...
Przepraszam, zobaczyłem teraz delfina. O mój Boże.
To jest nie to przerażające.
That's my boy!
To będzie okładka odcinka.
Myszu, gdybyś chciała jeszcze zmienić zdanie i grać tym gatunkiem, to wiesz, ja piszę się na...
Nie, to będzie my backup character.
O nie.
Ania, narysuj mi jeszcze takiego morświna.
Okej, no, czekaj, one mają po prostu krótsze pyski, tak?
Znaczy nie, morświny trochę bardziej przypominają morsy.
Kurde.
Zgooglaj, co to jest manat. Czekaj.
No, czekaj, morświn czy manat?
No, czekaj, gdzie manat, a gdzie morświn? To zupełnie co.
A to nie jest to samo?
Czekaj, morświn to jest takie większe.
Nie, morświn jest jak delfin.
Tak.
Ja mi się pojebało.
Morświny to chyba w Bałtyku nawet pływają.
A, to nie no, morświny, o Jezu, okropnie wyglądają.
Morświny to delfiny takie bardziej zaokrąglone.
Tylko pod wodą.
To nie, to mi chodziło o manaty, ja zapomniałam jak się nazywają po polsku manaty,
a
one się
krowy
po nazywają manaty.
A nie krowy morskie.
A ja nawet powiedziałam morświna, a potem powiedziałam krowy morskie, no. Więc powiedziałam tylko, że... To ja chcę jak manaty z łapkami.
Świnia i krowa to dwie różne rzeczy.
Już ci maluję, czekaj.
Cicho, zatkaj się kopytkiem.
Kopytkiem.
Morskim.
Przepraszam, manaty to... z kopytami?
Zajebiste.
Nie, no chodziło...
Mamy kolejną rasę.
Chodziło mi o manaty, no.
Gatunek.
Goddammit.
Muszę wam powiedzieć,
teraz
że...
Teraz to trzeba naprawić.
Znaczy, że to zostaje, to wszystko zostaje w odcinku.
Oh no.
Więc Myszu, w takim razie pożegnaj. Powiedz, Myszu, mamy sklep, prawda?
Wow, dzięki Kamil, bez cegły. Tak, jeżeli podobają wam się treści, które tworzymy, to możecie nas wspierać na różne sposoby. Możecie o nas pisać w social media, używając hashtagu sesji na podsłuchu lub podsłuchane.pl. Możecie nas śledzić na wszystkich możliwych social media, na fejsie, na Twitterze, na Facebooku. Jest grupa Sesja na Podsłuchu, gdzie ludzie wrzucają fanarty i piszą swoje teorie i wchodzą w interakcje z nami. Tam jest bardzo wesoło, bardzo zachęcamy. Jeżeli chcecie nas wesprzeć w bardziej wymierny sposób, to możecie sobie kupić gadżety związane z podsłuchane.pl i naszymi różnymi podcastami na stronie podsłuchane.pl/sklep, a jeżeli totalnie chcecie nas wesprzeć bezpośrednio pieniędzmi, które idą na rozwój podsłuchane i sesji na podsłuchu, to zapraszamy na nasz profil patronite.pl/sesje. I tam możecie od 5 zł mamy progi, możecie nam rzucić ten grosza i wesprzeć nas. Będzie nam bardzo miło.
Czy przekleństwo rasy podwodnej to będzie God damn it?
O Boże. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z wami już tym razem na 100%, bo muszę przejechać przez pół Warszawy i zabić Rafała. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Hej.
Bye, bye.
Hej, na razie.
Cześć.